przykładowo nie osiągnie się celu chociażby awansu do fazy playoff, tak jak w tym roku mieliśmy taki cel, to ja dalej następnego dnia przyjdę na halę i ja będę miał swój własny cel, za którym ja podążam. I uważam, że wielu sportowców troszeczkę się oszukuje, że chcą osiągać cele, które są dla nich absolutnie nieosiągalne, a nie znajdują sobie takiego własnego celu, który są w stanie osiągnąć i który codziennie w ten szary dzień, brzydki dzień pozwoli wstać i nie szukać tej motywacji, tylko ją mieć, wiedzieć co to jest.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Dzień dobry moi drodzy, cześć i czołem. Tutaj Mateusz, to jest podcast Champions Way i jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny nagrałem dla Ciebie ten odcinek. Jest to odcinek z gościem, nie odcinek solo, także bardzo fajnie zapowiadająca się rozmowa, przy której również testowałem nowe mikrofony do takich rozmów niestacjonarnych, ale nie w studiu. O tak, czyli wyjazdowo takie mikrofony właśnie do wywiadów. Jeszcze perfekcyjnie dostosowałem wszystkiego w tej rozmowie, z każdego skalibrowanego takiego elementu w tym dźwięku, także też wybaczcie mi i proszę o wyrozumiałość, ale myślę, że ta jakość i tak była dobra, podbiłem jak najmocniej mogłem, żeby tego się dobrze słuchało, także mam nadzieję, że ta treść będzie tym, co nadrobi. A moi drodzy, naprawdę to była dobra rozmowa z siatkarzem, z zawodnikiem Plus Ligi, jak zresztą w tytule widzicie, z Janem Nowakowskim, także tutaj nie będę tworzył jakichś zbędnych i sztucznych tajemnic, ale naprawdę rozmawialiśmy o ciekawych tematach, bo Janek przyszedł do rozmowy i od początku chciał być szczery, autentyczny i prawdziwy. Myślę, że jego doświadczenie jako siatkarza jest drogowskazem, czy może być drogowskazem dla wielu młodych sportowców, którzy szukają trochę swojej drogi. Choćby szukają tego na przykład, jak bardziej się motywować, jak lepiej się przygotowywać, jakie nawyki i rutyny warto zastosować, aby stawać się najlepszym w tym, co się robi. Ale nie będę spoilerował, tylko po prostu w tym wszystkim zaproszę Was do rozmowy z Jankiem, bo była to niezwykle ciekawa rozmowa i jest mi naprawdę bardzo miło, że tak, w tak fajnych warunkach Janek ugościł mnie w Lublinie, gdzie nagrywaliśmy stacjonarnie tą rozmowę. Potem mogłem oglądać na żywo mecz Bogdanki z Asseco Resowią Rzeszów, także też fajne widowisko, końcówka fazy zasadniczej i za chwilkę wchodzimy w playoffy, także myślę, że możemy tutaj kibicować wspólnie z Bogdanką, która w dzień publikacji tego podcastu będzie rozgrywała swój pierwszy mecz w playoffach. Jeszcze na dzień dzisiejszy, kiedy ja dogrywam ten wstęp, nie wiadomo z kim zagra, natomiast na pewno będziemy kibicować i oczywiście życzyć Bogdance, aby awansowała do tej kolejnej rundy fazy playoff plus ligi. Kilka takich małych ogłoszeń na początek. Po pierwsze, jak zawsze, wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy regularnie słuchają, bo bez Was ten podcast no nie miałby prawa istnieć. Ja mógłbym go nagrywać oczywiście i mówić do mikrofonu i nagrywać w plenerze, ale ten podcast nigdy nie stawałby się tak popularny, jak uważam, że się staje na przestrzeni tych wielu lat od kiedy nagrywam, bo jest to już w sumie piąty rok nagrywania, ponieważ zacząłem w 2019, więc no przepraszam, będzie w sumie 5 lat w listopadzie bieżącego roku, czyli 2024. Myślę, że już do tego momentu będziemy grubo w trzeciej setce, dlatego że za chwilkę zakończymy ten etap jedynki z przodu, przodu, wejdziemy na 200 odcinków, także zaczniemy tą trzecią setkę i nie zatrzymujemy się. Prawdopodobnie ten podcast przybierze troszkę innego formatu, o czym oczywiście więcej powiem w niektórym z tych odcinków solo pod koniec kwietnia, ewentualnie na początku maja, ponieważ prawdopodobnie będę go dzielił na sezony, żeby robić trochę przerwy, ale zarazem dawać Wam wytchnienie i sobie, ponieważ te różne okresy zawodowe dla mnie będą na tyle intensywne, na tyle ciężkie, że będę mógł oczywiście na bieżąco przygotować dla Was odcinki podcastu, ale chciałbym również nagrywać na bieżąco, więc nie chciałbym robić tak, że na przykład nagram 5-6 odcinków naprzód i po prostu będę je puszczał bez takich bieżących przemyśleń, bo czasami one tworzą w pewnym sensie to, co się dzieje w tej audycji. Także dziękuję, że jesteście. Więcej ogłoszeń oczywiście będzie w kolejnych odcinkach. Proszę Was niezmiennie o wystawianie pozytywnych ocen na Spotify, ale również adekwatnych, bo jeżeli nie podoba Ci się ten podcast, ja to jak najbardziej zrozumiem, natomiast proszę po prostu o aktywność, czyli o ocenę. Jeżeli masz jakieś pytania, ja jestem zawsze otwarty, możesz napisać do mnie mailowo, możesz skomentować każdy odcinek tego podcastu, możesz napisać do mnie na Instagramie, gdzie jestem najbardziej aktywny, no i śledzić to, co się dzieje, bo kilka ciekawych, fajnych rzeczy będzie się działo na przestrzeni kolejnych miesięcy. W drugiej połowie roku spuszczam prawdziwą bombę i myślę, że takie osiągnięcie zawodowe, jedno z kilku osiągnięć zawodowych mojego całego życia. Także więcej nie będę na razie o tym mówił, ale oczekujcie i słuchajcie, bo mam nadzieję, że też wspólnie w tym przedsięwzięciu weźmiecie udział. Ja będę oczywiście jego częścią i takim głównym prowodyrem i autorem, ale zobaczycie zresztą. Nie będę spoilerował nic więcej. Dziękuję, oczywiście wypijam wirtualną kawkę, jak zawsze jest z nami. Z tymi, którzy postawili mi ją w portalu Buy Coffee. Tu i do tego również Cię zapraszam. Jeżeli chcesz dołożyć cegiełkę do tworzenia tego podcastu, możesz to zrobić klikając w link w opisie i stawiając mi wirtualną kawę na stronie Buy Coffee Tu. A teraz już zapraszam Cię do rozmowy z Janem Nowakowskim. Dzień dobry, cześć i czołem. Gościem 193 odcinka podcastu Champions Way będzie Jan Nowakowski, czyli środkowy drużyny siatkarskiej plus ligi Bogdanka Luk Lublin.
Jak do tej pory wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że dużo z tego nie zboczymy. Dzień dobry, witam Państwa.
Dzięki za zaproszenie. Fajnie, będzie pogadać sobie.
No zobaczymy, jak będziesz prowadził tą rozmowę. Ja mam nadzieję, że będzie fajnie. Postaram się odpowiadać zgodnie z sumieniem.
Zgodnie z prawdą?
No to nie wiem.
O kurczę, od razu tak?
Nie. Będę mówił prawdziwie. Postaram się może wbić jakąś szpilkę w niektóre rzeczy, żeby może jakieś małe kontrowersje powstały.
Pewnie, bo to jest podcast o psychologii sportu, o psychologicznych aspektach aktywności fizycznej, sportowej, ale w ogóle też tematach poruszających się około w ogóle zdrowia psychicznego. No i między innymi o tym będziemy chcieli trochę porozmawiać, ale jak dowiedziałem się wczoraj i to sprawiło, że chciałem trochę zmodyfikować albo dodać kilka smaczków do tej rozmowy, ludzie po prostu chcą Cię poznać.
Czyli szybki wniosek jest z tego taki, że muszę jeszcze więcej wrzucać rzeczy na Instagram.
Możliwe.
Może tego jeszcze jest za mało. Ale jeśli ktoś chce mnie poznać, no to z przyjemnością odpowiem na te pytania. Myślałem, że już i tak tego robię za dużo, ale jednak jest jeszcze ktoś, kto nie wie o mnie wszystkiego, także pytaj.
No, statystycznie co piąty post dochodzi do Twojego obserwującego. Tak generalnie się zakłada, nie? Czy tam co piąty materiał, co piąty post, co piąty podcast. Statystycznie zawsze się znajdą ci fani, którzy wszystko obserwują i wszystko lubią i komentują, ale są też tacy, którzy zobaczą co 28 treść, nie?
Tak. I to jest troszeczkę dla mnie denerwujące, że jeśli ktoś już klika follow, ktoś już klika ktoś obserwuj, ja staram się dostarczyć zawsze treści wysokiej jakości i mimo wszystko nie dociera to do tego odbiorcy, no to już jest wina platformy i szkoda.
To są algorytmy, których chyba nigdy nie zrozumiemy.
Nie, na pewno jeszcze nie wymyśliliśmy. Ktoś to na bank konstruuje w taki sposób, żeby jednak ten engagement platformy został na jak najwyższym poziomie, no to mówi tylko o tym, że można lepiej.
No pewnie, że tak. A jak chcesz lepiej tak z defaultu, prawda, mówiąc po polskiemu, no to musisz zapłacić.
Tak, trzeba zapłacić, jeszcze robiąc przykładowo jakieś kampanie reklamowe i boostując je, jeśli firmy boostują je na platformach typu Instagram, no to później automatycznie Instagram chce, żeby tego boostowania było jeszcze więcej i jeszcze bardziej obcina zasięgi, także trzeba się napłacić podwójnie.
Dokładnie. Słuchaj, seria takich pytań, które mam nadzieję, że Cię rozgrzeją bardzo dobrze. Ulubiona kawa to?
Ulubiona kawa. Jeśli chodzi o same ziarna, to najbardziej pod metodę espresso. Lubię Miyaki Espresso od Audun Cafe z Bydgoszczy. Mhm. Norwek, który przyjechał do Bydgoszczy pali tam kawę bardzo dobrze.
A ty pochodzisz z Bydgoszczy?
Ja pochodzę z Bydgoszczy, dokładnie. Zupełnie nie w Bydgoszczy poznałem tą kawę, bo poznałem ją tutaj w Lublinie, ale dowiedziałem się później wszystkiego właśnie na ten temat z internetu. No i z mojej ulubionej kawiarni tutaj w Lublinie. A jeśli chodzi o metodę parzenia, to Chemex. Mam bardzo wiele różnych ziaren w domu. Kilogramy, naprawdę kilogramy i parzę często, parzę dużo, lubię pić kawę.
Bo nie wspomniałem na początku, że my ten podcast nagrywamy na żywo.
Pijąc kawę.
Pijąc kawę. Właśnie zadając Ci to pytanie, wziąłem łyczek mojej podcastowej kawki. Ci, którzy słuchają mojego podcastu, wiedzą, że ja ten łyczek kawki, nawet moja, jedna z moich zawodniczek kiedyś zrobiła mi taki prezent na święta, kupiła mi taką filiżankę.
Łyk kawy.
Łyczek kawki. I nagrywamy dalej, bo to jest takie moje hasło podcastowe, okay, które czasami
wrzucam. To ja w takim razie sobie wezmę teraz łyczek kawy.
Weź sobie ten łyczek kawki. A z drugiej strony ja mam odpaloną taką stronkę dla osób, które chcą w jakiś sposób, nie patronajtowo, bo nie prowadzę patronajta, ale wspierać moją twórczość podcastową, ewentualnie wrzucić taką cegiełkę na takiej stronie Buy Coffee Too. I tam możesz postawić twórcy wirtualną kawę, więc w ogóle to się idealnie wpasuje w to, co
znam
ja robię.
Znam ten sposób i ja w takim razie zachęcam, żeby postawić Tobie taką kawkę.
Dziękuję, Ty już mi postawiłeś.
Ja postawiłem. Może postawię jeszcze drugą po.
O kurczę, dobrze się dzieje. Dobra, powiedz mi, odpowiedziałeś na dwa pytania w jednym, bo ulubiona kawa w sensie ziarna odpowiedziałeś i również metoda parzenia, czyli Chemex. Moją jest drip na przykład.
Jakoś tak, no to jakby jeśli dripować. Chodzi o dripy, no to dokładnie Chemex jest jedną jakby z metod dripowania kawy.
Dokładnie.
Po angielsku czy tam po polsku.
Chemex, drip, przy tym możemy Aeropress powiedzieć, dokładnie, to są takie dokładnie, powiedzmy przelewowe, chociaż Aeropress bardziej ciśnieniowo, prawda? Tak, pod ciśnieniem.
French press, Aeropress, no to są już te takie bardziej ciśnieniowe rzeczy, ale no,
ale
jeśli chodzi,
nie?
O dokładnie o dripy, no to V60 od Hario jest fenomenalna, też tak, lubię. Ale tak, to pod mniejsze kawy, ja lubię wypić na raz tak plus minus 500-700 ml, no to jest dużo.
Na raz?
Na raz. I piję takich kaw kilka, to nie jest tak, że jedną.
Czy pijesz jakieś 1,5 litra kawy dziennie?
Więcej, na pewno więcej.
Ale to ze smaku, nie musisz, tak?
Nie, nie, jakby w ogóle nie odczuwam jakiegokolwiek uzależnienia od tego, tylko no jakby mało piję herbaty,
jasne,
a w zamian za to robię sobie kawę.
Okej. Okay. A wody pijesz dużo?
Wody piję bardzo dużo.
Okej. Okay.
Jestem sportowcem, muszę pić dużo wody.
O, poprawnie.
Poprawnie.
Wiesz, kto cię słucha? Słuchają cię sportowcy,
profesjonalni. Nie, prawda jest taka, że nawodnienie to jest jakby kluczowa kwestia, bo możemy sobie, pewnie zaczniemy zaraz sobie rozmawiać o psychologii, a działanie układu nerwowego bardzo mocno opiera się na gospodarce elektrolitowo-wodnej, więc woda jest tutaj kluczowa.
No, w 79% składamy się,
dokładnie,
z wody.
Dokładnie. Dlaczego... Oczywistości mamy już ustalone, także teraz przejdźmy do czegoś nieoczywistego.
Dlaczego najlepszym trenerem przygotowania motorycznego jest Mateusz Zimoch?
Dlaczego jest najlepszym?
Tak.
Ponieważ stoi za jego ogromnym zaangażowaniem do sportu przepotężna wiedza. Ja czasem, oprócz tego, że to jest mój przyjaciel serdeczny i pozdrawiam go.
Pozdrawiamy cię, Zimny.
Dokładnie, pozdrawiamy cię, Zimny. Oprócz tego, że czasem dzwonię do niego porozmawiać po prostu o życiu czy o tym, co się wydarzyło, no to raz na jakiś czas dzwonię do niego dosłownie z minutowym telefonem, zaczynając go od, a teraz pytanie do encyklopedii. Więc
Wiki Zimoch.
Wiki Zimoch, dokładnie. Wiem bardzo dużo, ja stawiam może nie pierwsze kroczki, ale postawiłem już kilka dużych kroków, choć pierwszych, w stronę szkolenia się, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. No ale to on ma o wiele większe doświadczenie w tym temacie i no mówię, zaczerpuję garściami z jego doświadczenia, z jego wiedzy i zaangażowania.
To przypominam, to jest 193 odcinek podcastu, który w tym momencie słuchasz, natomiast w 154 odcinku gościem był właśnie Mateusz Zimoch. Nagraliśmy ten odcinek z Francji, z naszych przygotowań wtedy z kadrą U21. Myślę, że mega fajny odcinek to raz, ale merytorycznie
to prawda.
Naprawdę złoto.
To prawda, to prawda. Zimocha się przede wszystkim dobrze słucha,
tak,
bo jeśli ktoś posiada wiedzę i potrafi ją i potrafi ją przekazać, a jeszcze jeśli piliście w tym momencie kawę, to ja się domyślam jakby jak bardzo nakręcony był Zimoch i jak dużo materiału nagraliście, z którego musieliście dużo wycinać pewnie.
Słuchaj, nagrywaliśmy w dwóch miejscach, bo nam się skończyła bateria w laptopie w kawiarni właśnie tej francuskiej i dogrywaliśmy to później w naszym pokoju, bo akurat mieliśmy wspólny, dzieliliśmy pokój.
Wcale się nie dziwię.
Francji, no tak to ci Mateusze mają, słuchaj. I jeszcze do tego, co się okazało w ogóle gdzieś na początku tych przygotowań, że on on się urodził 15 marca, ja się urodziłem 16 marca. Więc coś w ogóle od razu nas połączyło przy tym.
Tak, tak. Świętowaliśmy ostatnio jego urodziny. Tobie nie składałem życzeń, także też wszystkiego dobrego.
Dzięki.
Marzec był niedawno.
Też niedawno. Słuchaj, skąd się wzięła ksywka wśród znajomych Jan Pisarz?
Ojej. to pytanie zadał Zimoch na bank. A wzięła się z tego, że po prostu...
Nie potwierdza mnie zawsze.
Po prostu wstaję późno często, bo lubię długo spać.
Tak.
Lubię dużo czytać, więc czytam do późna, a wstaję też późno, bo lubię się wyspać.
Zdefiniuj późno.
No późno, kładzenie spać się późno to jest godzina druga, a wstawanie późno to jest godzina 12, więc to jest późno.
Okej, okay. Tak.
No i jak już zaparzę sobie ten Chemex, no to wychodzę na balkon i często wychodzę w szlafroku, jeśli jest pogoda. No i Zimoch po prostu podpatrzył ten rytuał. No i mówi, to wygląda tak, jak ty byś był pisarzem. Wstajesz sobie o 12, wychodzisz z kawką na balkon. I, no i tak wygląda po prostu mój rytuał. Dlatego, jeśli jest ładna pogoda, w Polsce wiadomo, w zimę rzadko jest ładna pogoda, ale około... Jak zaczynamy sezon, no to jest słonecznie, jest ładnie, więc lubię tą pierwszą kawę wypić sobie razem ze słońcem.
To jeszcze brakuje ci takiego pióra, jakbyś wyszedł i tak wiesz, stanął, zobaczył...
Albo sztalugę, to będzie Jan Malarz.
Jan Malarz. I wystał sobie na balkon, taki jeszcze, taki flipchart, wiesz. I tam...
Niestety nie mam ładnego widoku z okna, co prawda. Mieszkam wysoko, ale nie jest aż tak ładnie.
Dobra, teraz do tego pytania... Musisz, czy odpowiedź na to pytanie musisz uważnie przemyśleć, dobrze?
Dobrze?
Każde słowo może być użyte przeciwko tobie.
Mam nadzieję.
Autorka pewnie jest ci dosyć znana. Kto jest jego ulubioną siatkarką i dlaczego jestem to ja?
No dobra. Moją ulubioną siatkarką jest moja żona. Ale moja siostra też jest moją ulubioną siatkarką, więc no ja są po prostu ex aequo.
Okay,
ale okay. Pierwszą wymieniłem żonę, także mam nadzieję, że zostanie to zapisane.
Zostało to zapisane, bo pytanie jest właśnie od niej.
Od żony, tak myślałem.
Dobra, słuchaj, jesteśmy w takim momencie sezonu, że dostaliście się do playoffów i to raczej było pewne, ale no, niedawno to oficjalnie zostało, prawda? Kolejkę temu, dwie kolejki temu? Potwierdziliście?
Chyba kolejkę temu, tak.
No i jest też takie pytanie, bo on, tak jak powiedziałem, będę wplatał te pytania od ludzi, bo one są bardzo fajne. I ktoś zadał ci pytanie, największe cele w siatkówce? A ja poddepnę do tego, wiedząc, że z Bogdanką zrobiliście dzisiaj w tym sezonie coś naprawdę fajnego, no to ja podepnę cele na ten sezon jeszcze, jakbyś miał dokończyć.
Okej. Okay. No i tutaj wbijemy pierwszą szpilkę. Bardzo... Jeśli moi znajomi zadają mi takie pytanie, zawsze odpowiadam w taki sposób. Ja w siatkówkę gram dla pieniędzy. Mhm. To jest mój motywator, to jest mój największy cel. Chciałem kiedyś, jeśli założyłem sobie, że będę sportowcem, to oczywiście wsadzam maksymalne zaangażowanie, chcę osiągać jak najwyższe cele sportowe, ale taką moją wewnętrzną motywacją jest to, żeby zarabiać na tym pieniądze.
Okay.
I jeśli chodzi o cele klubowe, to one co roku są inne. Jakby ta moja motywacja zostaje zawsze taka sama. W tym roku chcieliśmy osiągnąć playoff, osiągnęliśmy playoff. Teraz sobie zakładamy kolejny cel. On, no możliwe, że będzie też ewoluował w zależności od tego, jak będziemy grać. Oczywiście, każdy chce wygrać, każdy chce zdobyć medal, czy w plus lidze, czy na arenie międzynarodowej. Ja uważam, że cele powinny być osiągalne i powinny być wyznaczane w taki sposób, żeby wewnętrznie czuć, że taki cel możemy osiągnąć, a niekoniecznie wymyśleć sobie, ja to bym chciał być teraz w reprezentacji i zrobić mistrzostwo olimpijskie. No chciałbym. Ale to nie może być moją motywacją, bo jakby to jest na ten moment może nie całkowicie, ale osiągalne w bardzo, bardzo małym procencie.
Mhm. A komu albo czemu myślisz, że wbiłeś szpileczkę tutaj?
Myślę, że wszystkim, którzy uważają, że sportowcy jakby codziennie kochają swój sport i przychodzą na halę tylko i wyłącznie dlatego, że lubią uprawiać ten sport na hale czy na inne, nie wiem, boiska, bieżnie, cokolwiek. Niestety, albo stety, tylko trzeba się do tego przyznać, trzeba sobie otwarcie spojrzeć w lustro i o tym powiedzieć i znaleźć tą motywację własną i później jest łatwiej. Później nie trzeba, jeśli przykładowo nie osiągnie się celu chociażby awansu do fazy playoff, tak jak w tym roku, mieliśmy taki cel, to ja dalej następnego dnia przyjdę na halę i ja będę miał swój własny cel, którym jakby, za którym ja podążam. I uważam, że wielu sportowców troszeczkę się oszukuje, że chcą osiągać cele, które są dla nich absolutnie nieosiągalne, a nie znajdują sobie takiego własnego celu, który są w stanie osiągnąć i który codziennie w ten szary dzień, brzydki dzień pozwoli wstać i nie szukać tej motywacji, tylko ją mieć, wiedzieć, co to jest. Mhm.
Ja myślę, że ta szpila, o której mówisz, to jest zniszczenie idealnego obrazu, jaki często jest pokazywany jeszcze w dalszym ciągu, chociaż ludzie są, wydaje mi się, że coraz bardziej świadomi, może też mi powiesz, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo każdy z nas żyje w swojej bańce, prawda? Mnie się wydaje na przykład, że już nie ma takiej, aż takiej stereotypizacji na przykład pracy z psychologiem, szczególnie w środowisku sportowym, no bo skoro, wiesz, kadry narodowe chcą pracować, skoro jest tylu zawodników i zawodniczych, które chcą współpracować, no to na pewno ten stereotyp się zmniejsza.
Tak, z kolei to jest pewnie ten błąd małych liczb, tak? Tak się chyba to nazywa profesjonalnie, czy coś takiego? Paradoks małych liczb?
Tak,
nie
tak, tak.
Dokładnie. Tak, czyli
o tym życiu w bańce właśnie.
Po prostu dokładnie. Przyglądamy się danemu tematowi jakby zbyt wąsko.
Tak.
I fajnie jest usiąść sobie i spróbować spojrzeć na siebie jakby z trzeciej osoby, która absolutnie nie potrafi grać w siatkówkę, nie jest w środowisku psychologicznym, nie jest mistrzem w robieniu pompek na przykład. Nie? Tak. O tym samym sobie rozmawialiśmy kiedyś z Zimochem właśnie, że nam się wydaje, że wszyscy ćwiczą. Bo ja ćwiczę, on ćwiczy, coś tam wiemy na ten temat, jakby nasze rodziny ćwiczą, nie? Czyli możesz wysnuć sobie taką tezę, że kurczę, no jakby fajnie jest iść w kierunku tego trenowania, no bo tak, przecież wszyscy ćwiczą.
No dokładnie.
A tak nie do końca jest.
No nie, większość niestety ludzi nie chodzi na siłownię, większość ludzi nie biega i większość ludzi nawet nie spaceruje.
Dokładnie, no podałeś na początku dwa takie przykłady z armaty grubo już wystrzelone, czyli nie wiem, ćwiczenie i bieganie, to już tak są troszkę bardziej zaawansowane metody
ruch
treningowe, ale ludzie nie chodzą, nie wstają. My mówimy sobie o tym, nie robią przysiadu
tak
w różnych czynnościach życia codziennego chociażby. Siadanie na kanapę jest klapnięciem na kanapę, a nie siadaniem na kanapę. Tak?
Tak.
To są już niektórzy do tego stopnia wyłączają jakby funkcjonalność swojego organizmu, że zaczynają egzystować, a w ogóle nie mają tej przyjemności zobaczyć, jak to jest mieć sprawny organizm. Niestety.
Niestety. Wracając do tej motywacji, bo to taki też ciekawy wątek właśnie odnośnie tego, jak ty na to patrzysz. Ja myślę, że to jest, nie wiem czy jedyne, ale uważam, że słuszne podejście do uprawiania sportu i do w ogóle robienia czegokolwiek, bo jeżeli patrzymy na ciebie jako na zawodowego sportowca i wiele osób, które słucha również tego podcastu, jest na poziomie profesjonalnym, aspiruje do tego, żeby być na poziomie zawodowym, jest na bardzo wysokim poziomie w swoich dyscyplinach sportowych i szuka jeszcze tego czegoś, tej jakiejś granicy, którą można przekroczyć. Ale również są osoby, które dopiero aspirują, żeby w ogóle do sportu zawodowego wejść. I ja mam wrażenie, że czasami, żeby było jasne, nie? Jakby sport zawodowy, oprócz tego, tak jak kiedyś powiedziałeś, jest bardzo męczący, już nie ma mało wspólnego ze zdrowiem.
Nie ma nic wspólnego ze zdrowiem.
No dokładnie. To jednak są piękne momenty w tym sporcie i są chwile, których no nie oddałbyś za nic.
To
nie?
Prawda. To prawda, ale nie można się ich uczepiać. Jakby to są, no to jest ta, no taka, nie wiem, truskawka na torcie, jak to kiedyś powiedział, czyli wisienka. Ona jest, ona istnieje, ona ładnie wygląda, tak, no ale jednak to jest znikoma część tego tortu. I dużo ludzi też troszeczkę przewartościowuje motywację, że trzeba być zmotywowanym, żeby coś zrobić.
Tak.
No nie, czasem trzeba po prostu wstać i coś zrobić. Mówiłeś o tym, że bardzo duża część osób profesjonalnych słucha tego podcastu, która chciałaby zostać jakby zawodową częścią, ale bardzo często jakby zawodowi sportowcy są mniej profesjonalni od profesjonalnych amatorów, jeśli ładnie to ująłem.
Ująłeś to bardzo zrozumiale.
I bardzo zrozumiale. Chodzi o to, że niestety, żeby osiągnąć poziom zawodowy, potrzeba w tym szczęścia. Koniec, kropka jakby na ten temat. To nie jest tak, że można zrobić więcej, żeby zostać zawodowym sportowcem. Czasem, mówię, zawodowi sportowcy robią dużo, dużo mniej niż ci profesjonalni amatorzy. I chciałbym, żeby ci profesjonalni amatorzy zrozumieli to też, żeby to wybrzmiało. Często ja na przykład oglądając takich ludzi, wyciągam z tego motywację właśnie, nie? Że oni robią więcej niż ja robię i ja mógłbym robić więcej. Mhm.
I wiesz, w tym wszystkim, jak to powiedziałeś, to też mi się tworzy taki obraz w głowie tego, z czym najbardziej tacy profesjonalni amatorzy mogą sobie nie radzić, jak patrzą na tego zawodowego sportowca, który doszedł gdzieś. I tu pozostawmy powody, czy co za tym szczęściem stoi, czy za tym fartem, prawda? Bo też jest pewna różnica, nie? Pomiędzy tym, że jednak szczęście to jest coś, na co mimo wszystko pracujesz, prawda?
Tak, zdecydowanie. Jakby ja nie chcę powiedzieć, że to się stało przez przypadek, tak. Bo to jest zupełnie coś innego.
To jest fart.
Ja mówię o tym, że ogromna część ciężkiej pracy została po prostu w pewnym momencie poparta jednym małym kroczkiem
tak.
skądś, szczęścia.
Tak.
Wystarczyło, że komuś się spodobałeś, tak? Trener, który, nie wiem, może na przykład hipotetycznie woli blondynów. Strzelam.
Jasne.
I akurat postawił na ciebie. Nie? Mhm. I to nie do tej pory ty i brunet byliście dokładnie w tej samej pozycji.
Tak.
A tutaj jest rzecz, na którą nie masz absolutnie wpływu, bo ktoś, kto jest nad tobą, stwierdził, że okej, blondyn. Mhm. A dlaczego tak zrobił? Może monetą sobie strzelił jakby gdzieś tam po drodze, nie? Nie wiadomo. Ale to jest tylko i wyłącznie szczęście.
Wiesz, i teraz, żeby przejąć odpowiedzialność za to, w jakimkolwiek jesteś miejscu swojego życia, to warto sobie zadać takie pytanie, po co ty w ogóle to robisz to, co robisz? Bo na przykład ta praca tego profesjonalnego amatora, nawet jeżeli on nigdy nie zostanie zawodowcem, odzwierciedla się w jego życiu, czyli on się staje trochę innym człowiekiem dzięki tej pracy i temu, co robi i jak robi, bo na przykład ty masz pewien sposób funkcjonowania na co dzień jako profesjonalny siatkarz i prawdopodobnie większość twoich kolegów, nie tylko z drużyny, ale w ogóle kolegów na przykład z ligi, nie funkcjonuje w taki sposób jak ty. Ale nie wiem, czy ty na przykład masz takie podejście, że to, co teraz siejesz, to z tego też będziesz korzystał w przyszłości. Czyli jak się teraz uczysz, to na przykład robisz dobrze właśnie dla swojego mózgu, mówiąc tak bardzo ogólnie. Nie?
Ja uważam, że na przykład to, że jestem zawodowym sportowcem, to niekoniecznie była sprawa talentu. Okej, jestem wysoki, wysoko skaczę i tak dalej. To są rzeczy, których zawodowy sport, a zwłaszcza siatkówka, wymaga. Ale do czego dążę? Ja po prostu bardzo lubię się uczyć. Mhm. I tak samo chciałem nauczyć się grać w siatkówkę lepiej od mojej siostry, bo ona zaczęła grać w siatkówkę wcześniej ode mnie. Mhm. Ja, spędzając swój wolny czas, uczę się, bo to lubię. To nie jest dla mnie inaczej. W szkole jakby ja miałem dobre oceny, ale przez to, że po prostu bardzo szybko przyswajałem wiedzę.
Jasne.
Ale ja potrafię wrócić z treningu, odpalić sobie YouTube'a, i na przykład przez 4 godziny oglądać bez przerwy tutoriale, jak zrobić coś tam nowego w Photoshopie przykładowo, nie?
Tak.
Czy jak szukać na przykład kreatywnych rozwiązań do fotografii, nie? Czy jakby po prostu dla mnie spędzanie wolnego czasu, jeśli nie jestem już skrajnie zmęczony, bo są też takie dni oczywiście, że to nie jest, nie myślcie sobie słuchający ten podcast, że to jest tak, że gościu po 4-5 godzinach treningu jeszcze sobie wraca do domku, odpala sobie kawkę i jeszcze 5-7 godzin się uczy, a później wstaje i następnego dnia jest super świeży i jedziemy dalej. To w ogóle tak nie działa.
To jest Instagram.
To jest Instagram, dokładnie. Tak to wygląda na Instagramie, bo robimy posty po prostu na kilka dni do przodu, więc jakby tak może to wyglądać. Ale ten moment wypalenia, taki nawet w tygodniu, tak. On też jest zupełnie normalny.
Jasne.
I dziwnym byłoby zastanawiać się, o kurczę, ja dzisiaj mam wypalenie, nie? No wow, niemożliwe. 10 godzin przez ostatnie 3 dni trenowałeś, 7 godzin czytałeś książkę i 8 godzin, nie wiem, uczyłeś się czegoś nowego.
Przejechałeś pół Polski w autokarze na przykład.
I przejechałeś pół Polski w autokarze. Voilà, tak to działa. Dzisiaj jest rest day, tak? Dzisiaj odpoczywamy. I ja potrafię też cały dzień, i to mam na myśli cały dzień, poświęcić na nierobienie absolutnie nic. Wstaję o 16, idę na saunę, wracam, odpalam Netflixa i idę spać. Nie robi absolutnie nic.
Ale wiesz, i ja się cieszę, że to wybrzmiewa, bo z jednej strony, tak jak sam powiedziałeś, kieruje tobą twoja własna motywacja, bo też wspomniałeś oczywiście o motywacji zewnętrznej, jakie są pieniądze, ale ty znalazłeś wewnętrznie to, co ci pozwala wstać i robić to, co robisz, nie? Więc wydaje mi się, że to takie trochę, jak to Viktor Frankl by powiedział, nie? Może czytałeś Człowiek w poszukiwaniu sensu?
Nie czytałem tego.
To jest jakby tam jego opowieść, jak on przeżył obóz koncentracyjny, prawda? I to jak znalazł w sobie właśnie tą siłę i jak znalazł sens w tym, co w praktyce nie miało sensu, prawda? Potem został psychiatrą i generalnie stał się bardzo sławnym człowiekiem, szczególnie ta książka go tak, wiesz, wywindowała jego karierę w górę. Ale właśnie on w całym wywodzie o właśnie znalezienia czegoś sensownego w życiu mówił, znajdź, co jest coś, co jest dla ciebie wartościowe.
Oczywiście, nie mogę tego jakby bardziej, nie mogę z tym się bardziej zgodzić jakby, nie? Bo to jest, dla mnie to jest coś takiego, że po pierwsze ja staram się w ogóle, tak jak już to powiedziałem, wyrzucić motywację, tak? Czyli jakby motywacja to jest bardzo, bardzo przereklamowana rzecz, ale to, żeby wstać rano i coś zrobić, to musi tobie, dla ciebie mieć to sens. Nieważne, czy to ma sens dla kogoś innego. Nieważne, co powiedzą, okej, bliscy są bardzo ważni, tak? Bo jeśli mamy żonę ze sobą, ja niestety moja mieszka nie ze mną w innym mieście, ale mam żonę, załóżmy, spędzam z nią czas, no to nie mogę robić rzeczy, które przez cały dzień będą wbrew jej, no bo to jakby to tak nie działa, to nie tędy droga. Ale ja sobie znajduję swoją przestrzeń na to, żebym ja spełnił się tego dnia, a później mogę jakby być otwarty na nowe pomysły, na nowe rzeczy, robić coś wspólnie, przykładowo. Ale mam kilka takich rzeczy, po prostu, w których ja chcę znaleźć swoją przyjemność.
Ale nie musi ci się chcieć. I niech
Absolutnie,
to właśnie wybrzmi.
zupełnie. To jest, mówię, motywacja, chcenie, niechcenie, to jest. No jeśli ja bym patrzył tylko na dni, w których mi się chce, to bym trenował siatkówkę 2 razy na miesiąc.
No prawdopodobnie tak.
Tak? Bo bym wstał i pomyślał sobie, no dzisiaj słońce jest w zenicie, jest super, jest idealna temperaturka 21 stopni,
To wyjdę z domu.
to wyjdę z domu, tak? Idę sobie z domu i sobie myślę, wow, ale tu fajnie grają w siatę, to ja sobie też pogram, nie? To tak nie działa. To
No nie.
absolutnie tak nie działa. No dzisiaj nagrywamy podcast, dzisiaj jest mecz. I no okej, dzisiaj mi się na przykład super chce, nie? Wczoraj wieczorem sobie myślałem, o, będziemy nagrywać podcast, troszeczkę byłem podniecony, mówię, i fajny meczyk wieczorkiem, nie? No i dzisiaj mi się mega chce, nie? No a na przykład tydzień temu mi się nie chciało, nie? No a trzeba było wyjść i zagrać. Dostajesz jakieś karty rano, nie? Załóżmy, dzisiaj masz wyskok, dzisiaj masz, no jesteś w miarę szybki, no ale głowa cię boli cały dzień, nie? No i co? No trzeba wyjść i zagrać,
No
nie?
nie zrezygnujesz, nagle nie wywiesisz białego ręcznika.
Dokładnie.
Chociaż było też jedno pytanie, od jednego z twoich kolegów z drużyny, czy można wywiesić białą flagę przed treningiem?
Moim zdaniem tak.
A czego dotyczy to pytanie w ogóle?
Biała flaga, no chodzi o to po prostu, że no, tak to bardzo ci się nie chce, no że wiesz, że zrobisz sobie krzywdę prawdopodobnie, nie?
Okej.
Więc
Ale to jest
dla
wasze jakieś
mnie
wewnętrzne powiedzenie?
nie, to jest ogólnie, myślę, że w całej lidze ludzie używają tego powiedzenia, nie? Różne są sformułowania, no Joker, biała flaga, tryb eco, ja używam eco mode, nie? Tak jak w samochodzie naciskamy guzik. No i czasem jest taki dzień po prostu, że ci się nie chce, bo dostajesz te 3 karty, a się okazuje, że to jest pokerowym slangiem mówiąc 7-2, nie? Czyli najgorsze karty, z którymi w ogóle się nie gra. No i dostajesz takie karty i sobie myślisz, no ale na halę trzeba iść, nie? Trzeba zrobić ten trening. No i wtedy, no niestety, przychodzi troszeczkę taka kalkulacja, że lepiej byłoby sobie dzisiaj nic nie zrobić, a jutro potrenować lepiej, niż na siłę tego szukać, bo nie znajdziesz. Nie? Jak już się to wystarczająco długo robi, to zdajesz sobie sprawę z tego, że nie znajdziesz.
Teraz ja postaram się tą motywację tak zebrać w taką krótką całość, żeby się za bardzo nie rozwodzić, a ty mi powiesz, czy to w jakiś sposób znajduje użycie w twoim życiu. Zresztą też no, nie jesteś obcy dla psychologii, interesujesz się psychologią, to trochę o niej wiesz, więc ja to tak podrzucę, a powiesz mi, co o tym myślisz. Ja na motywację w ogóle nie patrzę z takiej perspektywy, jaką ty chyba próbowałeś obalić, czyli taką, wiesz, jest, jedziemy, chce mi się albo mi się nie chce, nie? Jest moc dzisiaj, nie? Tylko dla mnie motywacja to jest w pewien sposób ciąg przyczynowo-skutkowy. Bo jak ktoś zapyta się w ogóle, skąd się bierze już dzisiaj bym powiedział nawet górnolotnie mówiąc, motywacja, szeroko pojęta motywacja, siła napędowa jakaś do działania, no to
Ty już wcześniej w jakiś sposób o tym powiedziałeś. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy składający się z wielu różnych czynników, które prowadzą cię do jakiegoś stanu fizycznego. Jeżeli wstajesz rano i ci się nie chce, to nie bierze się stąd, że jesteś śmierdzącym leniem i po prostu taki już jesteś. Tylko jest jakieś połączenie kropek, które zawsze, praktycznie zawsze jesteśmy w stanie zrobić, o ile to nie jest choroba, ale choroba też zazwyczaj bierze się z czegoś.
Tak, właśnie nawet myślałem sobie o tym wczoraj wieczorem, że w pewnym momencie ta rozmowa dojdzie do takiego momentu i przygotowałem sobie właśnie taką kropkę na to.
I... A skąd wiedziałeś? Nie podzieliłem się z tobą.
Nie podzieliłeś się ze mną niczym. Ja lubię właśnie rozmawiać w taki sposób, jak teraz sobie rozmawiamy otwarcie. Mhm. Ale jakby ten ciąg przyczynowo-skutkowy, te kropki łączone, musisz wiedzieć, gdzie jest twoje 100%.
Okay.
I teraz jeśli zrobisz coś jednego dnia na 120, to nie dziw się, że następnego maksymalnie będziesz w stanie dać 60%. Tak? Mm-hmm. I uważam, że to musi zrozumieć bardzo duża część osób. Mm-hmm. Że na 120 dłużej niż, nie wiem, tydzień się nie da.
Tak.
Niż miesiąc się nie da. Niż jak już próbujesz to zrobić 3 miesiące, to gwarantuję, że później psycholog lub psychiatra będzie bardzo mocno potrzebny.
Zbierał cię z podłogi.
Zbierał cię z podłogi, dokładnie. Ale musisz ustalić sobie własne 100%. Możesz je próbować przez jakiś czas przekraczać i to 100% przesunie się troszeczkę dalej. Mhm. Ale nie możesz próbować tego robić bez jakiejkolwiek przerwy. Bo no niestety, czy się wypalisz, czy jak ktokolwiek jaką chorobę sobie tutaj psychologiczną, psychiatryczną wymyśli. Nie mówię o wymyślaniu chorób, ale nazwę, czy jaka to choroba będzie.
Wypełni luki.
Wypełni luki, mhm. Dokładnie. To po prostu no, dotrzesz to, w to miejsce, nie? Jak mhm. będziesz przeciągał tą strunę.
Czyli ciało jest taką jedną wielką baterią połączoną z głową. I teraz to nie jest tak, że masz osobne 100% na trening fizyczny, 100% na związek, 100% na dbanie o siebie, swoje pasje, hobby, tylko ta bateria dzieli się na te wszystkie obszary. I teraz z każdego obszaru, tak jak powiedziałeś, inaczej. Na początek musisz znaleźć taki szeroko pojęty limit, czyli gdzie czego jest dla ciebie za dużo, co musisz zrobić, żeby ewentualnie później odbudować, bo to nie jest tak, że masz dojść do zera totalnie i ładować do 100.
Dokładnie. Ja to sobie zawsze takim wizualizuję wiaderkiem z wodą, nie? Że mhm. jeśli wywiercisz dziurę w tym wiaderku, oglądając cały dzień na przykład social media,
tak.
to nie dziw się, że tam połowa z tego wiaderka wyleci, nie? A przykładowo musisz jeszcze dzisiaj zagrać mecz.
Na przykład.
No to z połową wiaderka już jest ciężko, nie? I ludzie sobie z tego chyba troszeczkę też nie zdają sprawy, mhm. że możesz zrobić wszystko dobrze w sporcie, a nie dociągnąć, albo inaczej, tą chochelką z tego wiaderka zabrać parę łyżek, czy to w związku, czy to w rodzinie, czy pozostałą aktywnością fizyczną na przykład, albo przez cały dzień siedzieć na Instagramie, mhm. co jakby zużyje w całą dopaminę, jaką tylko masz w organizmie. No i później przychodzisz na mecz i myślisz sobie, kurde, ja się w ogóle dzisiaj nie czuję, nie mogę się skupić.
Nie mam chęci, motywacji, nie?
Wow, naprawdę niemożliwe, nie? I to trzeba sobie, właśnie o tym 100% mówię, że jest mhm. trzeba, i jakby nie bronię nikomu spędzić całego dnia na Instagramie.
Tak.
Jeśli już tak mocno się do tego zaadaptował, że to jest dla niego zużywające w 3%, to petarda. Brawo, super, jesteś nowym człowiekiem, ultra wersja 2.0, nie? Ale większość tak nie ma.
Dokładnie.
Więc jeśli chcesz osiągnąć sukces w tym życiu sportowym, bo kręćmy się dalej wokół sportu, mhm. no to musisz zdawać sobie sprawę, że pozostałe czynności zużywają twoje wiaderko, twoją bateryjkę i musisz wiedzieć, w którym miejscu mniej więcej tej bateryjki jesteś. Nie? Bo czasem się będziesz czuł lepiej na przykład. Nie? Czasem to 100% będzie innym 100% niż dnia poprzedniego. Nie?
Absolutnie.
Czasem ta bateryjka będzie wypełniona rzeczywiście na 100%, a czasem będzie tak po średnio przespanej nocy na 62%. Nie? I ty mimo wszystko będziesz sobie myślał, że to jest 100%, a to nie jest 100%. Mhm. No i zabieranie tą chochelką no, spowoduje to, że możesz przyjść na trening już z 10% tej bateryjki. No i wtedy jest problem. Ale są kontuzje.
Tak, tak. I zagrożenie na pewno, tak jak powiedziałeś, kontuzja najpierw może być mikrouraz, a potem się może z tego zrobić jakiś makrouraz.
Dokładnie.
Ale z kolei na przykład na tych 70%, bo to też często zauważam w sporcie, przede wszystkim na poziomie takim wczesnozawodowym albo późnoamatorskim, że jest takie poczucie, że jak jestem na 70%, to nie, to na pewno to nie będzie dobry mecz, albo to na pewno nie będą dobre zawody, nie? Że jakby, kurczę, właśnie czegoś brakuje. Tylko no, pytanie, czy ktoś kiedykolwiek jest na 100%?
Właśnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Jakby absolutnie niech sobie to wszyscy wybiją z głowy. Mhm. Mecz na 100% gra się dwa razy w sezonie. Tak? Że to jest takie, że myślisz sobie, wszystko dojechało. Dzisiaj nawet okno było uchylone w taki sposób, jak mi się podobało. Nie? Się to był idealny kąt, przykładowo. Tak. Nie? I wtedy sobie wchodzisz na halę, no i po prostu jesteś najlepszy. Nie? Wszyscy ci później biją brawo, mówią super mecz, a następnego dnia już z powrotem nie jesteś na 100%. Nie? Na następny mecz już nie jesteś na 100%. I trochę no, inaczej, ja to zawsze nazywam takim 130%, nie? Mhm. Bo to jest takie, że dojedzie jeszcze adrenalina, w dobrym momencie wstrzeliłeś się w cykl półtrwania kofeiny, nie? I jakby no po prostu jesteś...
Masz trochę szczęścia na boisku, dokładnie, że na przykład nie popełniasz tyle błędów.
Dokładnie,
nie?
Dobrze ci się od ręki odbije dwa razy przypadkowo, co da ci jeszcze dodatkową pewność
tak,
siebie.
Oczywiście.
Mówisz sobie, wow, to dzisiaj to, dzisiaj to, dzisiaj jest super, nie? Ale nie można sobie tego wziąć jako wyznacznik.
Tak,
nie?
Tak.
Wyznacznik należy sobie wziąć jako taką średnią tygodnia treningowego i pomyśleć sobie, na tym poziomie jestem teraz, nie? Tak mniej więcej umiem grać. I jeśli zdarzy się to 130% na mecz, super, wygrałeś mecz, brawo. Prawdopodobnie zespół wygrał tylko dzięki tobie, nie? Okej, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale to ty byłeś jakby tym głównym, nie? Dokładnie, ty to dźwignąłeś. Ale jeśli następny mecz nie będziesz się tak czuł, to później nie staraj się przez cały następny tydzień zrobić, nie wiem, jakiś, szukać magicznej różdżki, nie wiem, przeczytać kolejne 4 książki psychologiczne albo motywacyjne, żeby znowu w tym miejscu się znaleźć, bo ono prawdopodobnie nie przyjdzie. Przez następne pół roku.
To był taki trener w piłce nożnej, który miał taki zwyczaj, że jak zawodnik w meczu strzelił hat-tricka, to w następnym siedział na ławce. No i tak kilka razy to się zdarzyło i było pytanie, panie trenerze, dlaczego pan sadza na ławce tego gościa, przecież on hat-tricka strzelił w zeszłym tygodniu? No bo na pewno nie strzeli znowu.
No.
Na pewno nie będzie tak dobry, jak był, więc wiesz, no, na pewno będzie słabszy, nie? Więc on z defaultu zakłada, że to nie jest do powtórzenia.
Bardzo często tak jest.
Ale z drugiej strony, ja kiedyś słyszałem taką fajną zasadę odnoszącą się do treningu, ale ja bym powiedział, że w ogóle do takiej codzienności, taka tak zwana zasada 10, czyli jeżeli w tym wypadku weźmiemy pod lupę 10 jednostek treningowych, które masz przed sobą, to dwie będą beznadziejne, trzy będą średnie, kolejne trzy będą no, w miarę dobre, tak, poprawne, dobre i dwie będą naprawdę wybitne. I tak co 10 się resetuje to, mniej więcej. To jest oczywiście jakaś tam średnia statystyczna, ale chodzi o to, żeby pokazać, że wybitnie czy świetnie zagrasz 2 na 10, a reszta to jest po prostu rzemiosło, powtarzalność.
Tak, i jeszcze dodałbym do tego, że jeśli w pewnym momencie znajdzie się taki moment w twojej karierze sportowej, że wyjdzie ci 8 treningów wzorowo, to znaczy, że masz za małe obciążenie. Że wręcz powinieneś dążyć do tego, żeby tak to wyglądało.
Tak, tak.
Że jeśli już robisz wszystkie rzeczy, które potrafisz, to znaczy, że ktoś już trenuje ciężej od ciebie i już to nie będzie wystarczało.
To znaczy, że w tym momencie trochę na ten moment, to nie musi być środowisko, ale jesteś być może zbyt dużą rybą w tym małym akwarium. Czy to małe akwarium to mogą być twoje cele, to może być poprzeczka, nie? Którą sobie podnosisz,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
Znowu, szeroko pojęte, bo to nie musi być tak, że nagle jesteś lepszy od wszystkich, bo może akurat się wstrzeliłeś w taki okres, nie?
Zdecydowanie. Może akurat księżyc jest też w dobrym momencie, planety się wszystkie ustawiły, nie? Może po prostu tak. Masz miesiąc wybitny. Mhm. Zgadzam się, ale to też jest moment na to, żeby docisnąć.
Tak, 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 tak.
Bo my, zawodowi sportowcy, o, może to będzie jedyna taka gdzieś różnica, teraz jak sobie o tym myślę, między proamatorami a zawodowcami, że zawodowcy, przynajmniej ci najlepsi, zawsze przesuwają tą poprzeczkę poza własną granicę, nie? Nigdy no, nie trenują tak. Na 70-80%, nigdy nie grają na 70-80%, może z naładowaniem tej bateryjki mniejszym, ale to jest dalej jakby zawsze starasz się przesunąć tą granicę gdzieś dalej, nie?
Z perspektywy psychologa sportu, no to z zawodowymi sportowcami to nigdy nie jest praca na poziomie, no dawaj trochę więcej, tylko słuchaj, dzisiaj mniej znaczy więcej. Częściej używam takiego
zdecydowanie.
Zdania.
Zdecydowanie. Praca z zawodowym sportowcem często to jest zdejmowanie obciążeń z niego, tak. Niż dodawanie nowych, bo jakby to trener patrzy na tą zasadę 10, tak? I on chce, żeby te dwa treningi w tygodniu, one były naprawdę, żeby cię dociążyć, nie? Mhm. Że on sobie zdaje sprawę z tego, że jak cały tydzień wyglądał za dobrze, to prawdopodobnie zagramy świetny mecz, tak. No ale później już może być gorzej, nie? Bo nagle wszyscy sobie pomyślą, o co to my nie jesteśmy, nie?
Jedna z osób właśnie z tej krótkiej tej ankietki, którą wczoraj zrobiłem na Instagramie, zapytała, jak Janek motywuje się do kolejnego meczu po wcześniejszej porażce. A propos motywacji, to trochę już chyba odpowiedziałeś, że nie motywujesz się po prostu. Ale tu jest ten wątek po wcześniejszej porażce. To trochę jak czasami się mówi, wiesz, nie wiem, nie popsuj trzeciego serwu, nie? W takim sensie nawet w treningu. Tak. Nie zepsuj trzech serwów z rzędu, powiedzmy. Że to jest takie ważne dla psychiki. To teraz pytanie, czy ty coś robisz? W sytuacjach, kiedy przegrasz mecz i wiesz, że nie poszło ci dobrze? A propos tego resetowania właśnie też takiego układu.
Myślę, że po prostu nie robię nic, to jest ważne. Następnego dnia zazwyczaj nie robię nic. To
nie robisz nic jakby fizycznie, czy w ogóle siatkarskiego?
Po prostu nie egzystuję sobie wtedy, nie? Jestem
Wegeta.
Już dokładnie, wystarczająco zmęczony, wystarczająco przybity. I po prostu nie robię nic, ale też no ja uważam, że porażka jest takim samym treningiem jak zwycięstwo, tak? Zwycięstwo troszeczkę daje więcej, bo jest się uśmiechniętym i tak dalej. No ale też jakby x razy przegrałem w swoim życiu. Mm-hmm. Miałem gorsze treningi, miałem lepsze treningi, ale samo przegranie to no nie jest żadną katastrofą. To jest akurat jeden ten schodek w dół, ale można za chwilę zrobić kolejne dwa, nie? Nie trzeba się tym jakoś, przede wszystkim nie można się w tym pogrążać jakby, tak? Bo to tak. Trzeba zrozumieć to, że to jest element procesu, a nie katastrofa. No okej, jeśli przegrasz medal o Mistrzostwo Świata, mecz o Mistrzostwo Świata, no to nie będzie też już następnego, nie? Więc już automatycznie wiesz, że słabo. Mhm. No ale to też tamtym akurat mogły się wszystkie planety zejść w jedną linię i zagrali fenomenalne środowisko. Pytanie jest, wydaje mi się, że najczęściej ludzie odczuwają jakiś taki niedosyt, jeśli sami czują, że wcześniej nie dali maksa. Bo jeśli przegrasz dając maksa, to schodzisz i myślisz sobie, okej, zrobiłem na dzisiaj wszystko, co mogłem.
Tak.
Przeciwnik był lepszy. I następnego dnia wracasz i trenujesz znowu, tak? Czy tam odpoczywasz i wracasz do treningu. A tutaj mówimy chyba o sytuacji takiej, że ktoś jest przybity i zadaje sobie pytanie, mogłem tego maka odpuścić przedwczoraj. Nie? To jest problem, nie? Że po prostu ktoś w sobie czuje, że nie dał maksa.
Pojawiają się wyrzuty sumienia i poczucie winy.
Dokładnie.
Z drugiej strony we wschodnich sztukach walki, tak jak powiedziałeś o tej porażce, to jest też bardzo takie obrazowe, bo zazwyczaj w ogóle w sztukach walki, nie wiem czy w ogóle też widziałeś, bo to fajnie widać w ogóle w kulturze azjatyckiej, na przykład w Korei Południowej, jest już teraz drugi sezon takiego serialu 100 najsilniejszych.
Oglądałem, 2-3 odcinki obejrzałem, także mniej więcej wiem o czym mówisz chociaż.
Ale 3 odcinki w ogóle? Czy 3
odcinki w ogóle.
Okej, właśnie, bo my zaczęliśmy z moją Kają drugi sezon już teraz i tam z kolei jest tak, że faktycznie przychodzi 100 ludzi, taka śmietanka, wiesz, koreańskiego sportu.
Sezonu. Pierwszego nie oglądałem.
Aha, pierwszego nie oglądałem. Ale to widzisz.
Pierwszego
ale to widziałeś na pewno, zauważyłeś to, o co mi chodzi, że przychodzą naprawdę najlepsi zawodnicy w swoich dziedzinach sportowych. Judo, karate, pływanie, kajakarstwo, zapasy i tak dalej. I wiesz, i wchodzi ci gość, który wygląda jak grecki bóg, czy w tym wypadku jakiś koreański bóg i oni wszyscy są tacy, wiesz, dla siebie pokorni, kłaniają się, prawda, tak wiesz, podają sobie ręce, w dwie łapią. Jest ogrom szacunku i właśnie w wschodnich sztukach walki jest tak, że oni zawsze się kłaniają przed walką i kłaniają się zawsze po walce. I ten pokłon to jest symbol tego, że przed walką, po pierwsze, co by nie było, no to oczywiście życzę ci wszystkiego najlepszego, powodzenia, a na koniec jest, dziękuję, że byłeś moim nauczycielem. Czy wygrałem, czy przegrałem, dziękujesz sobie za walkę, ale za to, że mogłem się dzisiaj od ciebie czegoś nauczyć.
Dokładnie.
I to jest super w kontekście porażki, jak na to tak patrzymy. Muszę jednak wyjść z twojego podwórka, żeby też ci pokazać, że nie jest tak łatwo w na przykład sportach indywidualnych, nie? Bo w siatkówce jest trochę prościej, bo ty możesz tygodnia na tydzień, a czasami co 2-3 dni szybko odbudować tą porażkę. Ale na przykład w sportach indywidualnych bardzo często jest tak, że czekasz 4 lata na Igrzyska Olimpijskie, czekasz rok czy 2 lata na występ na Mistrzostwach Świata. I
na strzał pistoletu w blokach.
Dokładnie, nie? I od tego strzału w pistoletach na przykład I od tego, jak wyjdziesz z progu, może zależeć to, co dalej z twoją całą karierą przez następne 4 lata, nie? I teraz to generuje ogromne ciśnienie. I teraz tu mam trochę takie pytanie i chciałem pociągnąć to odnośnie nie stresu już, prawda, czy nie motywacji przed meczem, ale taką presją, jaką na siebie ty narzucasz przed meczem, a z kolei też taki wątek chciałem poruszyć i powiedz mi, w jaki sposób ty to sobie tłumaczysz, czy jak z tym pracujesz, czyli według mnie najtrudniejszym wyzwaniem, czy największym wyzwaniem w tych sportach indywidualnych, o których wspomniałem, jest to, żeby zbudować na tyle dużą presję treningową, żeby potem na tych zawodach oni ci sportowcy pojechali i pomyśleli, okej, co ja miałem zrobić? Aha, normalnie, po prostu, że nic, nie chcę czegoś zrobić za bardzo, bo ja mam wrażenie, że sportowcy, olimpijczycy, którzy wygrywają, to nie są ci, którzy robią coś nadzwyczajnie, tylko ci, którzy robią normalnie, tak jak zawsze. Bez żadnego, wiesz, bez żadnego kombinowania. Jakby zostają oddani i szczerzy temu, co zrobili. Czyli nie mają tego poczucia, o którym ty powiedziałeś. Kurde, tam czegoś nie zrobiłem, to tu muszę nadrobić, nie? Tylko oni zawsze idą tą równią lekko rosnącą i nie chcą za dużo, nie chcą przesadzić.
Tak, na pewno w naszym przypadku sportów zespołowych jest troszeczkę łatwiej, bo można wygrać, jeśli nie jesteś w pikowej własnej formie, tak? Czyli jednostka może dzisiaj być gorsza, tak, ale zespół jakby mimo wszystko wygrywa.
Tak, stanowisz 13,5 czy może 12%
dokładnie
drużyny, nie? W danym momencie.
Dokładnie, a w przypadku sportów jakby no solowych, wiem, bo pływałem przez 6 lat swojego życia i wiem, że wtedy jakby presja jest troszeczkę inna. No to też ja wtedy inaczej do tego podchodziłem, bo to był początek w ogóle mojej jakiejkolwiek przygody ze sportem. Ale potrafiłem naprawdę wejść na słupek, zapominając czepka i okularków, nie? Bo gdzieś tam rozkojarzyłem się niesamowicie właśnie przez stres. Potrafiłem wymiotować przed pojechaniem na jakieś zawody, mimo że to były rozgrywki szkolne. I teraz do czego dążę? Że to, że teraz naprawdę bardzo rzadko odczuwam taki przytłaczający stres, bo stres uważam, że to jest coś fenomenalnego. Jak ja wstaję rano i nie czuję tego mrowienia w palcach, to myślę sobie, coś nie tak. Nie? Jestem niewystarczająco reaktywny dzisiaj, tak? Układ nerwowy nie jest odpowiednio nakręcony. I jeśli nie czuję tego, to uważam, że coś jest źle. Ale ten taki przytłaczający stres, który sobie myślisz, kurde, no źle się czuję, nie wiem, jakby coś jest nie tak, nie? Że nie przerobiłem to, co wcześniej mówiłem, nie przerobiłem odpowiednio treningu, jakby tak. Przychodzisz nieprzygotowany. To jest zupełnie coś innego, to jest, z tym trzeba walczyć. Ale ten pozytywny stresik, który organizm jakby dowala ci adrenaliny i myśli, mówi, jedziesz z tematem, nie? To paraliżuje wiele osób, że jeśli, nie wiem, przed rozmową o pracę na przykład ktoś, komuś się pocą ręce, cały się trzęsie przykładowo, nie?
Tak.
To znaczy, że za rzadko był jakby w tej sytuacji takiego wysokiego stresu i on nie wie, że to jest tak naprawdę dobre, nie? Że teraz masz swoje 100%. Masz i rób z tym, co chcesz, jakby, nie? No jeśli, wracając od czego wyszliśmy, jak taka osoba, która trenuje sporty indywidualne, może się do tego przyzwyczaić, no po prostu musi stworzyć sobie środowisko, takie, w którym jakby ta presja istnieje. My przykładowo w siatkówce mamy ćwiczenia w treningu, które są robione pod wysoką presją, tak? Żeby, nie chcę się za bardzo zagłębiać, ale przykładowo, żeby zdobyć jeden punkt w zespole, to trzeba zrobić 3 mniejsze punkty, żeby dostać tak zwanego golden balla, tak? I ten golden ball leci, to jest najłatwiejsza piłka na świecie. Ona leci 3 km na godzinę, spada komuś idealnie na głowę, ten ją idealnie dograje, dogrywa do rozgrywającego, rozgrywający ją wystawia i ty ją musisz zaatakować. No ale jak jej nie zdobędziesz tego punktu, który jest najłatwiejszy na świecie, to masz 0. Tak? Jak zaatakujesz w out, to masz -1 przykładowo, nie? No i trenujesz tą presję. Później jak leci taka piłka do ciebie na meczu, to ty sobie myślisz, no takich to już miałem w tym tygodniu 60 przykładowo. No to co to za problem, nie? To
w sumie
jest po
nawet
prostu kolejna.
To mniejsze konsekwencje będą, jak zepsuję to w meczu, niż na tym treningu.
Dokładnie.
Gdzie właśnie te 3 ciężko zapracowane
gdzie
punkty.
Masz dokładnie 6 gości, którzy jak spadniesz na podłogę, spojrzą się na ciebie i powiedzą, co ty robisz? Chłopie, no przecież nie po to my tutaj trenujemy i i jakby zostawiamy pot, krew, wszystko na parkiecie, co tylko jest, żebyś ty teraz atakował w najważniejszą piłkę na przykład, nie? Ty jesteś nieprzygotowany czy coś, nie? I dostajesz takie pytanie od razu od gościa, który z tobą trenuje. I sobie myślisz, no dobra, no następną nam lepiej, nie? Ale ten punkt już jest stracony.
Tak.
No i chyba to jest jedyny sposób tak naprawdę, bo okej, są jakieś tam metody wizualizacji czy innych tego typu rzeczy, które ja niekoniecznie uważam, że osobiście, jakby to jest moje osobiste zdanie, że możesz sobie wizualizować wszystko, ale do momentu, w momencie jak na hali jest 11 tysięcy osób, a ty masz 15-13 w tej breaku i zagrywasz, to co możesz wizualizować, gwarantuję. Nic to nie daje. W moim przypadku przynajmniej.
I w tym momencie.
Możesz naprawdę spędzić całą noc wyobrażając sobie tą jedną zagrywkę, ale jak ten moment przyjdzie, to gwarantuję ci, że spocą ci się ręce, nie?
No.
I tylko znajdowanie się częściej w tej sytuacji tak. może powodować to, że się do niej po prostu zaadaptujesz, tak? Mhm.
Czyli innymi słowy, żeby uodpornić się i zwiększyć tolerancję na presję, czy na właśnie ten wcześniej wspomniany stres, który
trzeba
też...
Trzeba jakby ekspozycja. Mieć ekspozycję na taki stres.
Trzeba się
można sobie go
eksponować.
Samemu generalnie, no nie wiem, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, siedzimy sobie w domu, mamy coś rysowaliśmy, jakby nie wyszło, masz kulkę papieru, nie? I śmietnik po drugiej stronie. No i wymyśl sobie zadanie. Jak nie trafię, to robię 5 pompek.
Okej. Okay.
Przykładowo. Możesz naprawdę na każdym kroku nakładać na siebie presję. To nie jest nic złego, jakby pracować pod taką presją, nie? Mm-hmm. W każdym momencie dnia, nie?
Tak, tak. Ja myślę, że wiesz, że to, o czym mówimy, no to jest coś, co możesz robić fizycznie, bo faktycznie wyobrażeniowo ciężko jest nałożyć na siebie presję, którą potem odczujesz na przykład na sali, bez wcześniejszego doświadczenia tej presji.
Myślę, że się nie da, bo dochodzą po prostu elementy chemiczne w organizmie, tak? Dostajesz kopa adrenaliny, dostajesz kopa dopaminy i w tym momencie po prostu no, jesteś dwa razy bardziej czuły, szybszy. I po prostu, no, jeśli wcześniej tego nie zobaczyłeś, jak to jest, no to nie będziesz miał możliwości, nie? To będzie przytłaczające.
Tak, tak. Ale dlatego sama wizualizacja nic nie da.
Nie.
Nie, samo eksponowanie się na bodziec, którego nigdy nie doświadczyłeś, będzie wyłącznie pustym jakimś wyobrażeniem.
Możemy sobie to porównać do tego, jakbyśmy wcześniej wspomniane pompki chcieli zrobić sobie tylko w wyobraźni. No jakby nie urosną nam mięśnie od tego.
To prawda, to prawda. Natomiast jeżeli wzmocnisz się sygnałem fizycznym, czyli zobaczysz to wcześniej, ale nie w takiej formie, wiesz, bo to nie chodzi tylko o to, żebyś przy wyniku 14-13 wyszedł na zagrywkę i zobaczył 40 razy, jak robisz asa, tylko żebyś zobaczył, jak ty możesz, zobaczył, tylko wyobraził sobie, jak w tej sytuacji możesz się czuć, nie? Żebyś się postawił w tej sytuacji na chwilę, ale od razu potem musisz ją przeżyć. W takim sensie, że jeżeli następnego dnia nie ma tej ekspozycji, to ta wizualizacja, bo dupy potuc.
Dokładnie.
Powiedzmy
tak.
sobie szczerze. Ale jedno, sygnał numer jeden połączony z sygnałem numer dwa długofalowo daje efekty.
Muszę się z tym zgodzić. I na pewno lepiej jest ten sygnał numer A, czy ten jakby wizualny, jego wykorzystywać
tak.
zamiast przykładowo Instagrama w ciągu dnia, nie?
Dokładnie tak, dokładnie
Możemy
tak.
Możemy sobie rzeczywiście usiąść i zrelaksować się w taki sposób, że sobie wyobrazimy mecz. Jakby nie ma w tym jakby nic złego. To na pewno będzie jakiś plus 1% do naszego performance'u, no ale bez jakby ekspozycji tej fizycznej na taki bodziec, no gwarantuję, że samo wyobrażanie nie zdziała nic.
Nie, to też warto wiedzieć z takich powiedzmy biologicznych podstaw naszego zachowania i myślenia, że mózg nie odróżnia ruchu motorycznego i ruchu tak zwanego ideomotorycznego. Czyli jeżeli dobrze wyobrazisz sobie, jak serwujesz przy wyniku 14-13 i usłyszysz to, co się dzieje wokół ciebie, ale zrobisz to naprawdę dokładnie, przyłożysz się do tego i na bazie jakiegoś doświadczenia, bo jeżeli tego doświadczenia nie masz, no to tworzysz coś z niczego, z dupy, nie? Jakby wymyślasz coś, czego nigdy nie przeżyłeś, to mózg nie wie, czy to jest prawdziwy sygnał, który ty mu wysyłasz, bo jesteś faktycznie na meczu. I oczywiście chemicznie nie poczujesz tego w takim stopniu jak na meczu, nie? Ale
chyba,
w małym
że ktoś
stopniu...
jest naprawdę niezły w wyobrażaniu sobie rzeczy, no to może...
Można
może
się ale można się zestresować wyobrażeniem, to
no
prawda, nie?
Tacy, no.
I czasami robimy to po to, żeby wykorzystać celowo nieumiejętność naszego mózgu do tego, żeby odróżnić jedno od drugiego. Ale to robimy celowo tylko wtedy, kiedy wiemy, że ekspozycja będzie niebawem, prawda? Mhm. No bo inaczej to nie ma sensu. Tak jakbyś, wiesz, wchodził na siłownię, na sztangę, wiesz, zakładał 200 kg, odchodził od raka, żeby zrobić przysiad i nigdy go przysiadu nie robił.
No dokładnie. No, ale sobie zwizualizował, jak go robisz.
Tak, tak. Wizualizację robisz, odchodzisz, tak? Robisz i odkładasz.
To było świetne. Sens.
A i efekty są.
Ta. Jakby tak to działało, to naprawdę pograłbym jeszcze przynajmniej 10 lat dłużej, bo zużycie materiału byłoby niższe.
Tak, no to wiesz, wizualizacja daje tak zwane darmowe powtórzenia, ale tak jak sam powiedziałeś, one nic nie dają, jeżeli nie są wzmocnione faktycznym, fizycznym ruchem potem. To zadam ci inne pytanie. Czy ty w ogóle wierzysz w to, że psychologia działa? Bo wiem, że możesz mieć skrzywione, jak wielu zresztą sportowców, spojrzenie na to. I to wracam do tego pytania trochę o tą bańkę. Mhm. Nie? Czyli jak w twojej bańce mimo wszystko temat zdrowia psychicznego w sporcie jest rozumiany, czy jest rozumiany, czy jest w ogóle zauważany, chociaż w siatkówce wydaje mi się, że dzisiaj już ciężko jest tego nie zauważyć, szczególnie po niektórych coming outach odnośnie tego, co się dzieje ze zdrowiem psychicznym nawet najlepszych zawodników w naszej lidze czy reprezentacji. Natomiast ja mam wrażenie, że czasami tak jak z tą motywacją, tak jak z tą wizualizacją w twojej głowie, według mnie, popraw mnie, jeśli się mylę, pojawiły się wyobrażenia o afirmacjach takich po prostu pseudo-trenerów mentalnych, którzy wychodzą i mówią: afirmuj sobie sukces, powieś na ścianie złoty medal i siebie serwującego przy piłce meczowej i patrz się tak długo, aż to w ogóle wejdziesz tam.
Ja nie? mówię o tym teraz w ogóle odnośnie całego tego przygotowania mentalnego tylko dlatego, że ja przez je całe przeszedłem. Jakby tak, ja spędziłem godziny na medytacji, do dzisiaj to robię. I na różnych technikach relaksacji, nierelaksacji, mhm. jakby wyobrażaniach, afirmacjach, nieafirmacjach. Mhm. I po prostu...
Pracowałeś z kimś, jak rozumiem?
Pracowałem sam ze sobą. Wolę pracować okay. sam ze sobą.
Jasne.
Szukać jasne. Jakby raczej rzeczy we wnętrzu, a niekoniecznie być sterowanym, bo później dalej musisz pracować sam ze sobą już na boisku.
Na koniec dnia zawsze pozostajesz sam.
Dokładnie. Jakby oczywiście z książek. No, uważam, że najlepszym sposobem na porozmawianie z kimś mądrzejszym od ciebie jest przeczytanie książki, którą napisał, więc jeśli idę dalej tym tokiem, to rzeczywiście pracowałem z kimś, tak? Bo przeczytałem parę książek. Mam na myśli tylko to, że patrząc na to, gdzie jestem, to, że kiedyś ekstremalnie stresowały mnie sytuacje meczowe, potrafiłem mieć takie sytuacje, że podrzucałem piłkę do zagrywki i to było tak stresujące, że jakby przez chwilę miałem takie urwanie pamięci, jakby, nie? Że spadając na ziemię, nie wiedziałem, co się wydarzyło w tym momencie, nie? Patrzę, o, piłka leci, nie? Ale jakby nie pamiętałem tego, to było bardzo ciekawe. Ale rzeczywiście tak to działało. No i wtedy właśnie odkrywałem te medytacje, różnego typu
metody relaksacyjne.
Metody relaksacyjne, dokładnie. Mhm. Żeby spróbować odnaleźć się w tej sytuacji. No i teraz nie wiem, czy to mi pomogło, czy to, że po prostu no, dalej musiałem zagrywać przykładowo, czy tam być eksponowanym na to. Ale patrząc na to, jak inni zawodnicy, ci, którzy wytrzymują bardzo wysoką presję, się zachowują, no to są właśnie ci ludzie, którzy na tą presję zostali wystawiani. Tak? Mhm. Czyli okej, uważam, że psychologia sportu na pewno dla kogoś jest potrzebna, jest ważna, ale to nie jest tak, że jeśli, wydaje mi się, że jeśli nie będziemy pracować z tym psychologiem sportu, to niczego nie osiągniemy. Nie? To też jakby nie tędy droga. Ale to, co widzę obecnie w zawodowym sporcie, to właśnie ludzie wytrzymujący presję bardzo wysoką, przykładowo weźmy tą zagrywkę, ci, którzy bardzo dobrze obecnie zagrywają w bardzo trudnych wynikach, w bardzo trudnych momentach meczów, to są ludzie, którzy na przykład jako juniorzy zostali wpuszczani tylko na zagrywkę, bo akurat całkiem nieźle im to szło, nie?
Zadaniowo,
dokładnie. Mhm. I dzisiaj potrafią wyjść na meczu i zmienić jakby wynik spotkania. Właśnie dlatego, że przez ten czas zostali na taką sytuację przyzwyczajeni i przygotowani. Mhm.
A myślisz, że w takim razie ci zawodnicy, o których mówisz, to No bo nie wszyscy mają taką ciągotkę do nauki, tak jak ty, bo to tak jak sam powiedziałeś, prawdopodobnie u ciebie to wynikało z tego, że po prostu chciałeś się nauczyć tego dla siebie, bo czułeś, że możesz się w tym stać lepszy, nie? Ale to teraz pytanie, czy ci zawodnicy też mają jakieś w takim razie, według ciebie, głębszą świadomość na temat tego, nad czym powinni pracować, czy to jest tak, że po prostu z automatu mają taką psychikę, czy same te powtórzenia tak się robią?
Ja uważam, że w ogóle zawodowy sport, czy sport na tak wysokim poziomie jak nasz, ma takie trzy etapy. Że pierwszy to jest taki, że zaczynasz grać w siatkówkę i absolutnie nie wiesz, co robisz.
Okay.
Ale okazuje się, że jesteś w tym niezły. Nie masz zielonego pojęcia. Nie wiesz, jak to się odbija od ręki, nie wiesz dlaczego w ogóle. Później jesteś naprawdę, zaczynasz być dobry i wszyscy mówią, o, ten ma talent, ten będzie kimś, nie? No ale później zaczyna być taki moment, którym zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, co robisz, no i nagle pikujesz w dół, nie? Myślisz sobie, dlaczego? Przecież robię lepiej, robię więcej, wiem, co robię, no ale nagle okazuje się, że przestajesz robić to tak dobrze, jak do tej pory. A trzeci etap jest taki, jak już sobie zdasz sprawę z tego wszystkiego, co robiłeś, plus masz ten bagaż cały, że kiedyś byłeś dobry, no i zaczynasz być bardzo dobry, nie? I zauważyłem kilka razy jakby poparcie tej mojej mini teorii,
tak.
że dokładnie wygląda to w taki sposób. I jeśli ten zawodnik, który już przeszedł te trzy etapy i już wie, co robi, już jest w tym dobry, zdaje sobie z tego sprawę, no to jest w stanie jakby zagrać mecz, czy w jakikolwiek sposób stanąć po drugiej siatki z zawodnikiem, który jest w tym samym momencie, bo przykładowo mamy odprawę taktyczną, no i ktoś sobie spojrzy, a Nowakowski atakuje tylko i wyłącznie jakby w prawą stronę od siebie, tak? Nie będę używał żargonu siatkarskiego, bo może niekoniecznie siatkarzy używają, ale tylko w prawą stronę od siebie. No i ty musisz wiedzieć, że tamci będą tam skakać do bloku. I ty musisz umieć znaleźć w głowie to, że teraz trzeba w tą drugą stronę atakować, nie? Czyli ten jeden skill, który kiedyś umiałeś, na podstawie którego zbudowałeś całe swoje przebicie się z szarości do załóżmy ekstraklasy, to on już nie wystarcza. I teraz musisz nauczyć się zdać sobie sprawę z tego, co robisz, dlaczego to robisz, jak to robić, jak to robisz. Przez jakiś czas będziesz w tym gorszy, no bo teraz musisz się nauczyć atakować na przykład drugą stronę zupełnie. No ale finalnie stajesz w momencie, w którym już wiesz, co robisz, wiesz, dlaczego to robisz i to już nie jest aż tak bardzo wymagające dla ciebie pod względem zastanawiania się nad tym, co chcesz zrobić, nie?
Jasne, jasne.
Masz większy wachlarz.
I to ja to kupuję, wiesz dlaczego? Dlatego, że to mówi 17 maja 2024 roku kończący 30 lat Janek Nowakowski, czyli już gość, który przeszedł przez te etapy, nie?
Tak, dokładnie.
I zrozumiał też to wszystko.
Dokładnie tak.
Tylko ja ci powiem jedną rzecz. Ty pod kątem świadomości zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś o wiele dalej niż wielu twoich rówieśników, to po pierwsze, i byłeś o wiele dalej prawdopodobnie jakieś 5-6 lat temu, być może gdzie następował ten moment takiego przejścia, prawda? I w ogóle jesteś lata świetlne od tego, gdzie był ten 20-letni Janek 10 lat temu z tą świadomością, prawda?
Na pewno, na 100% tak jest.
I teraz jak patrzysz na swoich kolegów, właśnie tych 20-letnich, prawda, 25-letnich, to ja bym prawdopodobnie zapytał tam, ale nie tylko tam, to wrócę do tego pytania odnośnie kondycji zdrowia psychicznego w czasach, w jakich żyjemy. Dlaczego w takim razie jest tak, że wielu tych młodych ludzi, dla nas młodszych ludzi, nie jest w stanie się przebić tam, na ten kolejny etap. I w jakim stopniu właśnie ta ręka...
Biorą sobie złe wzorce za wzorce.
O, widzisz. Zdaniem.
Na przykład spójrzmy na to tak, że weźmy z powrotem pod lupę platformę Instagram. To
tak.
Nie zawodowi sportowcy, okej, jakby ta śmietanka, tak, ale duża część jakby zawodowych sportowców nie prowadzi swoich profili jakoś bardzo, tak? Okej, mówię, jakby jest top topów, którzy mają miliony obserwujących,
tak.
Ale tam no jest wynik, jest git, nie? Nikt nie mówi o tym, jak działał, dlaczego i tak dalej.
Albo tej ciemnej stronie.
Albo
nie?
Tej ciemnej strony. No, jakby cała ta część, która przechodzi przez ten trudny moment, to często ma 1000 obserwujących, w ogóle jakby nic nie wrzucają na swoje platformy i nikt o tym nie mówi. A mówią ludzie, którzy no, dobrze mówią, tak? Czyli ładne obrazki pokazują i dobrze mówią. Ale oni nie często jakby. Ja też obserwuję niektóre takie profile. No i profile, które mają miliony wyświetleń, miliony obserwujących, no gadają takie pierdoły, że to się naprawdę no, chciałoby się wziąć i napisać komentarz. Weź się chłopie, naprawdę. Nie? Tylko, że z kolei ta cała rzesza ludzi, którzy ich obserwuje i mówią, wow, no to ten to potrafi, no to by cię zjadła za chwilę. Nie?
Tak, ale, ich kościół tak zwany.
Dokładnie, ich kościół. Ale zobaczmy na przykład, mówiliśmy przed chwilą o Zimochu. Moim zdaniem najlepszy trener przygotowania motorycznego obecnie na rynku. Ma 3,5 tysiąca obserwujących.
Okay. Nie skoczyło mu tym milionowym, wiesz...
20 milionów rolkę zrobił. No ale jaka rolka zrobiła 20 milionów wyświetleń?
Jajcarska.
Jak pokazuje no, to kółeczko, po którym ma się mukę, nie?
No.
To jest jajcarska rolka.
Tak,
to nie
tak.
jest rolka,
edukacyjna.
W której powiedział, jak poprawnie zrobić rwanie przykładowo.
Aha. Tak, tak.
Nie? I teraz, no co oglądamy, nie? Wszyscy zobaczyli, że gościu jest jajcarzem, a ja wiem, że jest najlepszym trenerem przygotowania motorycznego, albo jednym z najlepszych.
Zgadza się, nie? No.
I tak samo, ci ludzie obserwują jakby tych, nie wiem, wannabe sportowców, tych ludzi, którzy piją wodę zakręconą 12 razy w lewo o 9 dokładnie według, nie wiem, ustawionego konkretnie księżyca. I oni później, jak ktoś, nie wiem, jeśli ktoś ci wmówi, że wstając rano i pijesz szklankę wody z cytryną, to ty będziesz lepszym sportowcem, to sorry, ale nie. Może to ci dołoży tą miliardową część procenta. Ale nie opieraj na tym swojej idei zostania sportowcem. Tak. Bo to trzeba przejść przez bagno, żeby się tam znaleźć, a nie wypić szklankę wody z cytryną.
Nie przyspieszy metabolizmu z rana.
No może przyspieszy. No ale byś miał tylko szybszy metabolizm, tak?
No tak.
I to wszystko.
Ale nie zaserwujesz nie? przy 14-13 kluczowego asa.
Coś to da, tak? No okej, okay. Możesz tak. równie dobrze, możesz masz inne metody przyspieszenia metabolizmu. Możesz się najeść ostrego jedzenia przykładowo, tak. nie? Też ci przyspieszy metabolizm. Ale no niech, no i właśnie dlatego nie mówi się o tym, że to jest duże bagno, przez które trzeba przejść, mhm. Tylko mówi się o tym, że jak wypijesz wodę z cytryną, to wtedy tak, nie? Bo to jest przyjemne do posłuchania, nie?
No tak.
Łatwe do zrobienia. Nie?
Pójdziesz to jest modne.
Do sklepu, wyciśniesz cytrynę, tak. super, nie? Jeszcze najlepiej mieć swoją butelkę, bo wtedy to ta cytryna dwa razy lepiej działa.
Tak, tak, tak. W momencie, kiedy zaczynasz mówić, ja też, wiesz, wyciągnąłem jedną taką rolkę z któregoś nagrania podcastów, który robiłem gościnnie. Właśnie zapytany o tak zwane lifehacki, prawda? No i wiesz,
złote różdżki.
Tak, ja specjalnie jakby dokładnie wtedy miałem w głowie to, że ta wypowiedź będzie idealna do rolki, nie? Tylko ja sobie też wiedziałem o tym, że ta rolka się nie poniesie aż tak. Miałem tylko nadzieję, że po prostu dobra jakość wideo, audio i tak dalej, że to też podbiją trochę, nie? I może akurat gdzieś wyskoczy. I ja specjalnie tak, wiesz, tam energetycznie powiedziałem właśnie tak, że nie ma haków, że ci będą pseudospecjaliści opowiadali o 2 trikach, 3 hakach, 4 sposobach i tak dalej. Nie ma haków. I teraz jedynym, jeżeli już chcemy używać tej nomenklatury, hakiem, drogą na skróty, która nie jest drogą na skróty, jest w tym wszystkim żelazna samodyscyplina. Kropka. We wszystkim, co robisz. Tylko czy to ci brzmi w jakikolwiek sposób sexy, ekscytująco i modnie?
Absolutnie nie. Tym bardziej kojarzy się z ciężką pracą generalnie. Jeszcze mówisz słowo żelazna, które jest raczej takie dość mocno żelazne, nie?
Twarde, nie?
Metalowe.
Metalowe.
Nie? I to nie jest fajne. To nie jest... Nie da się zrobić... Będzie słychać na pewno, kliknąłem palcami. Nie da się zrobić tak,
tak.
Żeby nagle przeskoczyć tą całą szarość, której nie widać na platformach, nie widać, bardzo mało osób o niej mówi.
Tak.
Ja przynajmniej mam nadzieję, że teraz chociaż w tym podcaście troszeczkę to wybrzmi,
tak.
że to jest naprawdę bardzo ciężka robota, bardzo dużo wyrzeczeń. No trzeba mieć swoją motywację, no bo inaczej tak. trudno przez to przejść, ale... No ale też dużo osób, nawet na przykład moja żona, która jest wybitnym sportowcem, zawodowym sportowcem
tak.
od wielu lat, ona tak samo potrafi spojrzeć na zdjęcie na Instagramie swoich koleżanek, które gdzieś tam pokazują takie normalne życie i powiedzieć, jak ja bym tak chciała, nie? A one, te koleżanki, obserwują ją i myślą, mówią, kurde, jak ja bym tak chciała, nie?
Ale ma idealne życie.
Ale ma idealne życie, nie?
Tak.
Nie, bo w sobotę o 20:30 wszyscy klaszczą, jak przyjmuję przykładowo. Mhm. A ta druga koleżanka na przykład wrzuca, że ona w ten weekend na przykład jest w spa w górach, nie?
Tak.
No i se obie nawzajem zazdroszczą. Mhm. No jedna i druga ma spoko, nie? Jakby tak. To zależy, kto to chce, nie? No
dokładnie.
Jeszcze kobiety są zmienne. Kobiety mają tak, że raz jest to super, a raz jest tamto super, nie? Raz by chciała być w górach, a raz by rzeczywiście chciała grać mecz. To nie jest tak, że ci powie, a ja na przykład nie chcę już grać, nie? Ja chcę w te góry jeździć. No ja mówię, no dobra, no to git, no jakby zrobimy to, nie? Ja jednak chcę grać.
To nie o to chodziło, Janek, nie to miałeś powiedzieć.
Tak, nie to miałeś powiedzieć, tak.
Ale my też tacy jesteśmy, faceci. To nie tylko kobiety są zmienne.
Prawda, zgadzam się. Nie chcę, żeby tutaj jakieś wielkie stereotypy teraz były wyciągane, tak, ale, tak. Ale no kobiety częściej.
Tak, masz rację, no ale żeby też nas nie pozbawić
nie,
tego.
Nie, właśnie. Oczywiście, że ja też potrafię wpaść na taki pomysł, że sobie wstanę na przykład o tej 12, wypiję tą kawę w szlafroku.
Lecę na Bali.
I po nie, pojadę sobie kupić fortepian. I co? I kto mi zabroni?
I co?
Ja mogę?
Możesz, no. Możesz.
I cyk. No i żona później mówi, co to jest? A ja mówię, jak to? Pianino. Już się powiedziałem, fortepian, pianino kupiłem ostatnio.
I zmieniłem imię na Fryderyk.
No. I teraz jest, ja teraz mam pianino. I będę na nim grał. I gram! No i co? I nie mogę?
Możesz.
No. No właśnie. Znalazłem sobie kolejną swoją niszę, tak? Muszę jakoś pasję. Się relaksować. Pasję, tak.
Ale każda pasja ma w sobie wpisane jakiegoś rodzaju cierpienie. Im głębiej wchodzisz w coś, tym bardziej później boli, jak na przykład nie masz w tym wyniku, jak spadniesz z tego twojego wysokiego C, jakie sobie budujesz, bo generalnie zarówno w twojej branży, w twojej karierze, jak i w mojej branży, w mojej karierze, bo ja swoją karierę zawodową traktuję bardzo poważnie, ja mam wrażenie i godzę się na to i akceptuję to, że ja się ciągle z każdego dnia przebijam przez muł. I tym mułem są właśnie te wszystkie treści, o których my mówimy, te wszystkie podcasty, z którymi w cudzysłowie, prawda, rywalizuję, ale ja mam też takie poczucie, to a propos tych liczb, o których powiedzieliśmy, nie? To ja sobie to, kiedyś mi to dziewczyny, które mi pomagają z social mediami i tak dalej, tak wiesz, projektowo, mi to tak odnalazły, że mój profil i mój podcast generalnie są najpopularniejszymi w Polsce ze zakresu psychologii sportu.
Gratuluję. Dziękuję.
Ale mimo wszystko, ja nie mam nawet, wiesz, kilkudziesięciotysięcznych liczb. Wiesz, co pokazuje, że mogę być najbardziej popularnym psychologiem sportu, bo to też o to mi chodzi, żeby pokazywać te treści z innej strony, nie? Żeby nagrywać te podcasty w takim prawdziwym settingu jak z tobą dzisiaj, prawda? Żeby to nie wybrzmiało kolorowo, cukierkowo, jak to pięknie się gra, wiesz, i zarabia duże pieniądze i się gra dzisiaj, wiesz, za Sekoresowią w walce o to, kto potencjalnie zajmie czwarte miejsce na przykład i wejdzie do playoffów z lepszej pozycji, prawda? Mhm. Tylko mówimy o prawdzie. Bo tak. Ty też codziennie się musisz przebijać przez ten muł. Swój tak. Wewnętrzny, ale też to wszystko, co
no
jest
w zeszłym tygodniu graliśmy z Częstochową w Wielką Sobotę na przykład, nie? Mhm. No to tu masz kolejny kroczek, bagienka, że tak. Świąt nie zobaczysz przykładowo rodzinnych w zawodowym sporcie. Może dla niektórych małe, a dla mnie na przykład ma to znaczenie.
Tak.
Więc, no, jeśli ktoś chce szukać tej złotej różdżki, którą machnie i nagle wszystko się naprawi albo wszystko się poskłada, no to gwarantuję, że ona nie istnieje.
A jak już masz ten off-season, czyli masz już ten, to wolne, to też jest taki czas, w którym tak się absolutnie wycofujesz, wyciszasz ze sportu? W sensie sport tak totalnie schodzi dla ciebie wtedy na drugi plan? Też było takie pytanie w ogóle od jednej z zawodniczki, nie będę akurat ujawniał jej tożsamości, ale na przykład z kolei ona jest najlepsza w Polsce w swojej dyscyplinie sportowej, wiesz, także żebyś wiedział, że też jakby takie ciekawe inne osoby po fachu w sporcie, tak, zadają takie pytanie, bo jest ciekawa...
Z przyjemnością bym porozmawiał.
No, naprawdę, naprawdę. Ciekawa osoba. Jak wygląda twój plan tygodnia w okresie season i off-season, prawda? Czyli mam na myśli na przykład objętość treningową w tym wypadku, nie?
No, jeśli mamy mówić stricte w liczbach, no to objętość treningowa jednostki siłowej to jest w granicach 4 ton. Mhm. Jeśli chodzi o objętość i robimy mniej więcej dwie takie jednostki, ta druga jest troszeczkę lżejsza.
4000 kg.
4000 kg, a jeśli chodzi o obciążenie typowo skoków, to jest w granicach 800 na tydzień.
Okay.
No może złóżmy sobie to na jednostki treningowe, ale to jest mniej więcej razem z meczem 800.
Tak, dużo treningu generalnie.
Dużo treningu, a w off-seasonie ja bardzo cenię swoje zdrowie psychiczne i bardzo często zupełnie nic nie robię. Mhm. Okej, okay, podtrzymuję jakby jakość zdrowia, dobrze się staram odżywiać i jakby nie... brzydko mówiąc, zapuścić na jakby kolejny sezon, mhm. ale bardzo często naprawdę nic nie robię. Nie? To są wbrew pozorom wcale nie takie długie okresy. Ja, okej, no, tak. Nic nie robię. Ja mówię, nie, nic nie robię w porównaniu do tych obciążeń, ale no, zrobię sobie raz w tygodniu siłownię na przykład. Mhm. Staram się aktywnie spędzać czas, typu no, jakby nie siedzę i nie jem chipsów, ale czy to popływam, czy pojedziemy gdzieś z żoną na jakąś wycieczkę, na której sobie chodzę, czy weźmiemy kampera i pojedziemy na drugi koniec świata. To mimo wszystko jest dość aktywne spędzanie czasu, ale tak żeby powiedzieć, no to na przykład oglądam 2 mecze reprezentacji na cały okres reprezentacji. Półfinał i finał.
Okej. Okay.
Bo jakby mi wystarczy mi siatkówki. Mhm. Na cały sezon mi wystarczy.
Nie dziwię się. A też pamiętam, jak przyjechałeś do Radomia do nas w czerwcu na zgrupowanie, no to wyglądałeś, jakbyś był w formie takiej, wiesz, sezonowej. Nie byłeś zapuszczony.
No mówię, staram się wyglądać jakby po wakacjach normalnie, tak?
Tak.
Staram się, żeby sobie nie zrobić krzywdy po prostu wchodząc w pre-season, mhm. w którym te obciążenia, które wymieniłem teraz, to są tak naprawdę w 2 dni robione.
Tak.
Ale muszę odpoczywać po prostu, nie? Okej, jeśli byłaby na przykład okazja wrócić do reprezentacji, czy tam zagrać jakiś na przykład turniej w INL-u,
tak.
No to bez problemu się do tego zmotywował, jakby no to pakuję się teraz i jadę. Ale zdaję sobie też sprawę z tego, co będzie ode mnie wymagane i będzie to zagranie dobrego sezonu ligowego. I
tak.
Staram się do niego przygotować najlepiej, jak potrafię.
Który, jak no, mamy dzisiaj 3 kwietnia, kiedy to nagrywamy, dalej trwa i jeszcze chwilę potrwa.
Dalej trwa i jeszcze mamy 3,5 tygodnia przed sobą.
Oby jak najdłużej.
28 może być ostatni finał.
Kwietnia?
Kwietnia.
A tak, bo w sumie chyba tydzień później jest finał Ligi Mistrzów.
Tak, teraz cała ligowa siatkówka jest skrócona przez Igrzyska Olimpijskie.
Tak, to prawda. Wcześniej te przygotowania się zaczynają. Wiesz, i tu jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. Tak chciałem zapętlić i jeszcze odnośnie tego zdrowia psychicznego, ale to, o czym powiedziałeś u młodszych zawodników, że w takim razie oni są rozpraszani, żebym to zebrał w całość, tym szumem, który nie do końca pochodzi z odpowiednich źródeł. Tak? Mniej
tak,
więcej o to chodziło,
100%,
prawda?
100%, dokładnie.
Teraz mając takich ludzi jak ty, bo wiem, że masz młodych chłopaków w drużynie, nawet z kilkoma pracowałem, czy oni wykorzystują cię, mówiąc tak, wiesz, przedmiotowo, wykorzystują to, że mają takiego kogoś, kto ma już prawie 3 dychy na karku?
Myślę, że obserwują po prostu. To my nawet nie musimy rozmawiać, ale samo to, jak zawodnicy zachowują się na boisku, to już często dużo mówi o tym, jak to wygląda, nie?
No i z tej perspektywy...
Czy przysłowiowa biała flaga, o której była mowa wcześniej, nie? No, czasem się ją wywiesza na treningu, nie? No i
jasne.
Oni to widzą, że tak jest, że ty, no przecież gościu jest niezły, a dzisiaj na przykład no tak wygląda, że nie da się na to patrzeć, nie? A zaraz jest następny dzień i jest razy 10 lepiej. Nie?
No dobra, to czy jak obserwujesz to, że oni obserwują bądź nie obserwują, to czy korzystają?
Myślę, że korzystają, ale to też jest proces. To trwa dość długo. Takie przyswojenie sobie tego, że czasem można odpuścić, ale to też trzeba wiedzieć, jak odpuścić. Tak? Nie chcę, żeby to też źle wybrzmiało, bo no bo są momenty, w którym po prostu można. Nie? Jak już
tak,
jesteś
tak,
wystarczająco
tak.
długo w tym, to nie chodzi o to, żeby ci nie zależało, tylko właśnie dokładnie odwrotnie. Zależy ci tak bardzo, że dzisiaj po prostu musisz troszeczkę sobie dać luzu,
tak.
bo wiesz, że w sobotę trzeba wygrać, trzeba zagrać. Od ciebie będzie zależało to, czy wygracie, czy przegracie spotkanie.
Ale to już jest ten trzeci poziom.
To już jest ten trzeci poziom, tak.
O którym rozumiesz. Tak. Więc ja oczywiście rozumiem, że pewnych rzeczy nie można przyspieszać, bo nie możesz też rozwiązywać problemów tych młodych gości, na których patrzysz i wiesz, przypominasz sobie siebie sprzed 5 czy 10 lat, bo ja myślę, że każdy musi dojść do tego, jakby to tak zebrać w całość te 3 etapy, to jest po prostu poznawanie własnej instrukcji obsługi.
O tak, zdecydowanie. Tak.
Możesz pokazać swoją, ale to...
Tak, ja mogę każdemu pokazać moją, możemy sobie nawet w taki sposób, jak my teraz rozmawiać przez cały dzień.
Tak.
I to nic nie zmieni, bo twoja instrukcja obsługi będzie zupełnie inna niż moja.
Mhm.
I możesz z niej wyciągnąć jakby 2-3 strony, może 5, może 7, ale jakby musisz zaadaptować je do własnej instrukcji obsługi.
Mhm. Kolejne pytanie dotyczące hejtu. Doświadczasz? Jeżeli tak, to jak sobie z nim radzisz? Jeżeli nie, to jak byś powiedział, że ktoś powinien sobie radzić? Być może jako sportowiec?
Może to będzie kolejna szpileczka, którą wbiję, że dla mnie sport zawodowy to jest branża rozrywkowa. Mhm. My jakby odbijamy piłkę po to, żeby ludzie to oglądali i komentowali.
Okay.
I chciałbym, żeby pochlebnych komentarzy było jak najwięcej, ale zdarza się także część negatywnych. I biorę je po prostu jako zestaw komentarzy, tak? Mhm. I tyle. Nie mam żadnych emocji związanych z tym, co jest komentowane na mój temat. Jeśli ktoś komentuje, że jestem wybitny, mówię dzięki, jakby pracuję na to. Jak ktoś mówi, że jestem mega słaby, to mówię no dzięki za twoją opinię i spoko, no już jedziemy dalej, nie? No ale im więcej osób będzie komentować, tym dla nas lepiej.
No tak.
Nie? Sport będzie bardziej popularny. Niech to będzie sam hejt. Naprawdę, tak. Jak dla mnie, jeśli piłkę nożną hejtuje każdy w tym kraju, tak? Okej? Okay? Nie? Już w tym momencie to gdzie nie rozmawiam, ja nie oglądam piłki nożnej w ogóle. I co nie rozmawiam z kim, to mówi, a nasi dzisiaj przegrają, a nasi to nie wiadomo.
A dziady,
ten tam nie strzelił, ten nie obronił, nie?
No.
No to jeśli o siatkówce wszyscy będą mówić w taki sposób, a będzie tak bardzo popularna,
tak.
To ja nie mam z tym problemu żadnego. Mhm. Ja nie mam naprawdę żadnego problemu, żeby pod każdym moim postem było 1000 komentarzy, nie lubię cię. Naprawdę zachęcam każdego, kto przesłucha ten podcast, żeby wszedł do mnie na profil i skomentował beznadziejny podcast.
Jeżeli tak sądzi.
Tak sądzi, nieważne. Komentarz się będzie liczył dla algorytmu.
Czyli robimy teraz takie wyzwanie, prawda? Wrzucamy zdjęcie, zrobimy sobie zdjęcie, wrzucamy tak. Je i wszyscy, którzy przesłuchają, chodzą do ciebie na profil i piszą, nie lubię cię.
Tak, nie lubię cię albo słaby podcast, nie wiem, masz brzydki głos, cokolwiek. Nieważne, co to będzie.
Po prostu napędzamy ruch.
Dokładnie, napędzamy algorytm. Mhm.
Tak. Czyli traktujesz to z tak dużym dystansem, że wręcz traktujesz to w taki sposób, jakby trochę ci hejterzy napędzali ruch, oni są w sumie fajnymi fanami.
Oczywiście.
Niech budują algorytmy.
Oczywiście, że tak. Mhm. Mówię, dla mnie to jest branża rozrywkowa.
Okej.
Okay. Nie? Mhm. I jak najbardziej, może mi ktoś napisać, że jestem brzydki, nie wiem, mam, nie wiem, krzywe oczy, cokolwiek.
Tak.
Jeśli oczy można mieć krzywe. Co ja gadam? W każdym razie, no cokolwiek, tak? Niech to będzie jakakolwiek sposób, jakakolwiek wypowiedź na mój temat, to dopóki to nie będzie moja żona, moja siostra, moi rodzice, no to serdecznie pozdrawiam.
Czyli innymi słowy, wypracowałeś sobie, bądź masz w sobie naturalnie taki mechanizm, że na zdaniu ludzi, którzy są totalnie neutralni w twoim życiu, po prostu na ich zdaniu ci nie zależy. Jak
tak,
cię chwalą,
fajnie. Przeczytałem gdzieś właśnie na Instagramie coś takiego, że jeśli masz do mnie problem, to do mnie zadzwoń. A jak nie masz do mnie numeru, to znaczy, że nie masz prawa mieć do mnie problemu.
Okej.
Okay. Nie, na takiej zasadzie.
Jest jakiś powód i przyczyna, dlaczego nie masz do mnie numeru.
Dokładnie. Mhm.
No to ja myślę, że to jest dobry mechanizm w ogóle działania i przeciwdziałania, chronienia siebie, nie? Czyli zastanów się, czy ta osoba będzie miała jakikolwiek wpływ na ciebie i odegra jakąkolwiek rolę w twoim życiu.
Będzie miała, tylko pozytywny. Jeśli patrzymy na ten moment rzeczywiście, że sport to jest branża rozrywkowa,
tak.
To hejt będzie tylko i wyłącznie pozytywny dla ciebie. Mhm. Bo będzie się o tobie bardziej mówić. Ktoś, kto napisał hejt, to zaraz się znajdzie na tego kogoś, dwóch takich, co powiedzą, nie hejtuj, nie? Wszystko się napędza.
Twój ołtarzyk, taki wykościółek się tam pojawi.
I od razu jest dokładnie odwrotnie, nie? Ktoś napisze, ten Nowakowski w tym pierwszym secie to gra fatalnie, a ty zagrasz w drugim secie MVP, czyli most valuable player,
tak,
najbardziej wartościowy zawodnik. I no i tylko spojrzysz na to i sobie myślisz, a fajnie się zestarzało, nie? No i tyle.
Słuchaj, a jakby tu pyta akurat mama sześciolatka, który zaczyna swoje wojaże sportowe w akurat piłce nożnej, który zaczyna się w ogóle wkręcać w sport. To też jest prywatnie moja rodzina, ale zadała totalnie neutralnie to pytanie. Ja jej wcale nie namawiałem do tego, prawda? Wydaje mi się, że pyta realnie po prostu jako mama sześciolatka, prywatnie mojego chrześniaka.
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, Iza, pozdrawiamy cię. Co byś powiedział takiemu sześciolatkowi, który wkręca się sport i chciałby coś tam pewnie z tym sportem zrobić w życiu?
No, żeby po prostu uprawiał ten sport. Nie? W pewnym momencie się okaże tak naprawdę, czy to będzie miało sens, czy nie. Ale na ten moment nie ma absolutnie ani jednego minusa uprawiania sportu dla niego. Bo nauczy go to, jak radzić sobie ze stresem, tak. Nauczy go to koncentracji, nauczy go to dyscypliny, nauczy go to kontroli nad własnym ciałem, nauczy go to, no mógłbym wymieniać naprawdę jeszcze chwilę, wszystkiego, co jest tak naprawdę potrzebne w życiu, a jak mu nie wyjdzie ze sportem, to trudno. To będzie bardzo dobrze przygotowane do robienia czegokolwiek innego.
Będzie jedną z tych osób, z tej mniejszości, które na przykład uprawiają sport.
Dokładnie.
Czyli angażują się w jakikolwiek ruch.
To mówisz, które już potrafią kontrolować chociażby swoje ciało. To już jest naprawdę nieźle.
No, myślę, że zrozumiałby co drugie zdanie, które powiedziałeś, ale fajna odpowiedź.
Uprawiaj sport po prostu.
Rób to, baw się.
Tak, baw się. O, to jest dobra odpowiedź na takie pytanie. Po prostu baw się.
Tak, baw się, ciesz się tym, tak jak się teraz bawisz, bo jak dostaję czasami filmiki od mojej kuzynki, to po prostu widzę, że się bawi tym, nie?
Super.
Także to myślę, że o to chodzi. To jest totalnie pytanie na pewno od jakiejś twojej fanki. Czy w innych klubach, w których grałeś, też tak dużo osób podchodzi do ciebie po meczach, po zdjęcia, jak w Luku?
Znaczy się, grałem w paru klubach i na pewno kibice tutaj w Lublinie są też bardzo, bardzo otwarci. Tak. I to oprócz tego, że przychodzi ich masa na halę i za co im bardzo dziękujemy, to też są bardzo otwarci pod tym względem, że chcą sobie zrobić zdjęcie i nie boją się pogadać. Małe dzieciaki pytają, czy mogą sobie podbijać po meczu. No jeśli mamy jeszcze siłę, no to zawsze to robimy.
Jasne.
Ale no tak, generalnie ludzie podchodzą, rozpoznają mnie i zdarza się to. I w tym mieście, i w innych, i w poprzednich klubach też tak było. Ale tutaj jest to też robione z taką dużą serdecznością, co bardzo lubię. I dlatego też zostaję tutaj jak najdłużej się będzie dało.
No właśnie, gratuluję przedłużenia kontraktu.
Dziękuję.
I to na następny rok.
Dziękuję.
I tylko rok na razie, nie? Na razie więcej decyzji nie podejmujesz.
Tak. Nie, na razie rok.
Czyli dobrze się tu czujesz, to już będzie twój czwarty sezon tutaj? Czy to jest czwarty sezon? Czy więcej?
Czwarty.
To będzie twój czwarty sezon.
Mhm. To jest chyba teraz trzeci. Tak, trzeci.
Tak mi się wydaje.
To jest trzeci, będzie czwarty.
Gratuluję w takim razie. No i nic nie pozostaje mi prawie półtorej godziny później. Zleciało.
Szybko.
No wiem.
Dobrze się rozmawiało.
Tak, przyznaję.
Się rozmawiało, nie wiem, czy już kończymy, ale...
Tak. Stawiamy kropkę na dzisiaj, bo wydaje mi się, że lepiej zostawić z pewnym niedosytem, a być może za jakiś czas do tego wrócić.
Ja z przyjemnością.
Na przykład na początku przyszłego sezonu, czy w jakimś okresie...
Z przyjemnością.
Tak zwanego off-seasonu, prawda? Natomiast powiedz mi, czego ci w takim razie życzyć do końca tego kwietnia? Mamy początek kwietnia.
Zdrowia, wystarczy. Dziękuję. Okay.
Wyniki przyjdą same jako efekt pracy, efekt tego procesu.
Dokładnie. Jeśli będę mógł pracować tak, jak mogę do tej pory, no to wyniki będą przychodzić, no bo to jest konsekwencja po prostu dobrej roboty, która jest robiona.
Mm-hmm. A myślę, że
do
to
tego
jest...
potrzeba zdrowia.
A myślę, że to jest coś, o co się martwić nie musimy, więc ja Ci dziękuję bardzo za fajną, inspirującą rozmowę i inną trochę, bo na pewno ja wchodziłem w rozmowę bez żadnych oczekiwań, ale cieszę się, że skręciliśmy w tak ważne tematy, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy coś dobrego dla sportu i również dla psychologii sportu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu i co? Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Trzymajcie kciuki za końcówkę sezonu. Tak. Mam nadzieję, że z tej rozmowy coś wyciągniecie. I tą łyżeczką małą to własne bagienko będziecie odmierzać.
Przebijajmy się każdego dnia przez ten muł.
Dokładnie tak.
Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
Dzięki bardzo.